Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich młodych słuchaczy Radia Maryja. Czas wzrastania, audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Dzisiaj z młodzieżą raczej przy odbiornikach, ale też w studiu poniekąd, można tak powiedzieć, bo są i ludzie młodzi, ale też i starsi. Mianowicie jest pan doktor inżynier Antoni Zięba, którego znacie już pewnie z wielu, wielu audycji, znany w Polsce obrońca życia. Jest pani Agnieszka, mama dwójki dzieci, szczęśliwa i również pracująca w poradnictwie rodzinnym, ale równocześnie, można powiedzieć, jedna z młodych małżonek.
Zgadza się.
Tak. I jest pani Marlena.
Cześć Boże.
Jeszcze nie mężatka, panna.
Jeszcze nie.
Tak. Obie panie są z grupy Posłanie, która niejednokrotnie tutaj gości na antenie Radia Maryja. I dzisiaj będziemy próbować razem w ten wieczór podjąć temat związany właśnie z troską o życie. Wczoraj dzień święto młodzianków i dzień szczególnie poświęcony modlitwie o obronę życia nienarodzonych. W wielu miejscach w Polsce te wydarzenia związane z troską o życie, różnego rodzaju inicjatywy miały miejsce. Dzisiaj o tych pewnie również pan inżynier nam powie, ale przede wszystkim chcemy razem uwrażliwiać się. Dzisiaj szczególnie chcemy adresować naszą audycję do wszystkich młodych, bo troska o życie jest powierzona także w wasze ręce. W ręce młodych ludzi, którzy potrzeba, żeby tym nowym spojrzeniem, jako nowi, chcieli również patrzeć na sprawę obrony życia. Oprócz tego zbliża się, znaczy kontekst Świąt Bożego Narodzenia, oczywiście to także czas, w którym o tej trosce o życie myślimy w specjalny sposób. No i oczywiście zbliżające się święto Świętej Rodziny, Niedziela Świętej Rodziny, to także jest jakiś szczególny dzień, kiedy my z troską o rodzinę i o życie rodzące się w rodzinie chcemy jakoś o tym razem pomyśleć. Może na początek posłuchajmy tego, co powiedział pewnego dnia do nas wszystkich Jan Paweł II.
Radio Maryja życzę, aby odważnie głosiła Ewangelię słowem i czynem, aby rozprzestrzeniało na falach eteru chrystusowe orędzie życia, które jest zawsze orędziem prawdy, miłości i solidarności.
Orędzie życia i jeszcze pozwólcie jednego zdania z tego samego przemówienia.
Zadaniem każdego człowieka, zwłaszcza chrześcijanina, jest obrona życia, wszelkiego życia, w sposób szczególny tego nienarodzonego w łonie matki. Nie można budować wspólnego dobra, jeśli się nie uznaje i nie chroni prawa do życia.
No właśnie. Pan doktor inżynier Antoni Zięba od lat zajmuje się obroną życia i pamiętam kiedyś, jak pan doktor wspominał o tym, jak spotykał się na uniwersytecie z młodymi ludźmi, mówiąc właśnie o obronie życia jeszcze przed wielu laty, prawda? I wtedy aula była pełna i wtedy było bardzo wielu zainteresowanych tym tematem. A kiedy podobne spotkanie próbowali się zorganizować nie tak dawno, to okazało się, że jest mało chętnych, mało ludzi zainteresowanych. Tak jakby ludzie młodzi zapomnieli o tym, że jest to temat, który także ich dotyczy.
Myślę, że to jest jedno wytłumaczenie tej, powiedzmy, słabszej obecności młodych ludzi na spotkaniu poświęconym obronie życia. Ale jest, myślę, i druga, może ważniejsza przyczyna tej słabego zainteresowania tego typu spotkaniami. Otóż od 15 lat jesteśmy atakowani przez media świeckie, myślę tutaj o potężnej telewizji państwowej, o różnego typu wydawnictwach, prasie, radiu, ale podkreślam świeckim, który temat aborcji no wielokrotnie poruszały, niemniej no niestety w fałszywym świetle, wręcz czasami kłamiąc, bardzo często manipulując. I doprowadziło to do takiej sytuacji u części społeczeństwa, w tym także oczywiście społeczeństwa młodego, że kiedy próbuje się rozmawiać czy zapraszać do dyskusji jakiegoś, powiedzmy, konkretnego człowieka, to on mówi, no już się tyle nasłuchałem o aborcji, że już mam dość i wydaje mi się, że już mam swoje zdanie. I to jest, no, bardzo niebezpieczna sytuacja. To jest jedna z najniebezpieczniejszych sytuacji, jeśli chodzi o świadomość człowieka w jakimś sektorze życia. Kiedy został, no, zmanipulowany, został napełniony nieprawdziwymi informacjami, a nie zdaje sobie sprawy, że podlegał temu procesowi. I uważa, że ma wiedzę, a on ma fałszywą wiedzę, ma zbiór kłamstw, półprawd, ćwierćprawd, a istoty tematu no, nie poznał, czy bardzo w słabym zakresie poznał.
Ja przypominam sobie, panie inżynierze, jak prowadziłem jeszcze katechezę przed kilku lat, no kilkunastu lat, wśród młodzieży, nawet ósmej klasy, i próbowałem pytać ich, no jakie by byście chcieli, żeby były tematy na katechezie poruszane, to stale powracał ten jak refren. Chcielibyśmy o aborcji.
Ale to dawno było.
No właśnie.
To było dawno. Proszę państwa, ja tylko podam taki przykład młodym i nie tylko młodym. Jakbyście państwo się zapytali, wy młodzi kolegów i swoich rodziców nawet, czy dziadków, no co sądzą, jakby odpowiedzieli na zarzut, z którym ja się zetknąłem no, w tym roku w Sejmie na posiedzeniu jednej z komisji sejmowych, słynnej feministki, już nie umiem jej nazwiska, pani profesor, może się niektórzy domyślają. Ona do mnie wystąpiła zarzutem, że ja mam postawę ideologiczną w dziedzinie ochrony życia. A ja mówię tak, proszę panią, no to ja miałem tego nie mówić dzisiaj w Sejmie na komisji, ale ponieważ pani wyciągnęła ten zarzut ideologiczny, to ja powiem, jaka jest prawda. Czy pani profesor, pani poseł wie, jaka była dyrektywa skrajnego ideologa, zbrodniarza, ludobójcy Lenina? Ja ją znam na pamięć, nie tak dawnośmy ją dopiero znaleźli. Mówię, kolega siedział 3 tygodnie w Bibliotece Jagiellońskiej, żeby dotrzeć do materiału źródłowego, bo mieliśmy tylko omówienie. No to ja przytoczę. Władimir Ilicz Lenin, cytat. Domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienie. Koniec cytatu. Dzieła Lenina, wydanie 50 roku, tom 19, strona 321. I to Lenin pierwszy w Europie poprzedniego stulecia zalegalizował zbrodnię aborcji. I wy komuniści, i wy postkomuniści, i wy feministki domagacie się dzisiaj realizacji, wprowadzenia w życie dyrektywy zbrodniarza Lenina. A nam zarzucacie, że my podejmujemy działania ideologiczne, czy propagandę ideologiczną, jak tu padło. Nie wiem, czy pani znała to zdanie, czy nie znała, ale mogę powiedzieć, że wielu posłów lewicy znało, bo myśmy wysyłali te materiały. Tylko oni nie mają odwagi się przyznać przed narodem, że w katolickim społeczeństwie po tych strasznych doświadczeniach i zbrodniach komunizmu nadal w tej dziedzinie, tak ważnej dla każdego człowieka, próbują drogą ustaw państwowych narzucać dyrektywy towarzysza Ilicza Lenina. Zapytajcie się, kochani młodzi, kto z was, kto z waszych kolegów o tym wie, kto starszy wie. Zupełnie odwrócenie. Będziecie znowu nie raz jeszcze słyszeli, bo jest, zaczyna się bardzo niemrawa zresztą w mediach publicznych debata na temat konstytucyjnego wzmocnienia ochrony życia. Wiemy, ten artykuł 38, chodzi o ten wpis tych 6 słów od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. I znowu padają, przepraszam, niedorzeczności w niby w poważnych dyskusjach i w poważnych stacjach nadawczych, czy to radiowych, czy telewizyjnych. Nam zarzucając, prawda, fanatyzm, ideologizację zagadnienia, czy narzucanie drogą ustaw, czy nawet ustawy zasadniczej swojego światopoglądu. Ale to dokładnie odwrotnie. Przez całe dziesięciolecia komunizmu komuniści realizowali uparcie dyrektywę Lenina, nie przyznając się do tego przed narodem, nie mając tej odwagi. Część ich oczywiście nie znała, bo byli zakłamani tak przez swoich przywódców, że nie znali tej dyrektywy. Więc to jest taki jeden przykład, że w temacie obrony życia jest ogromna potrzeba zdobywania rzetelnych informacji, rzetelnych argumentów i no, trzeba wiedzieć, kogo słuchać. To ja powiem coś więcej, prawda? Ojciec Święty przed chwileczką nam przypomniał, że w obronie życia jakże konieczna jest prawda. I tutaj, no, jako ludzie wierzący możemy sobie bardzo jasno powiedzieć, jest bardzo proste wytłumaczenie biblijne. Szatan jest zabójcą i kłamcą. Szatan jest zabójcą i kłamcą. I proszę Państwa, i nie ma zbrodni ludobójstwa bez wcześniejszego zakłamania. Ja tylko podam 3 przykłady, zresztą podaję ich w swoich teraz artykułach. One mają stanowić jedną z grupy argumentów, dlaczego konieczne jest wzmocnienie tego konstytucyjnego zapisu chroniącego życie. Proszę Państwa, stara historia z odległego kontynentu Ameryka. W 1857 roku nie jakiś fanatyczny odłam, czy nie wiem, czy jeszcze był, czy już nie był, Ku Klux Klanu, ale Sąd Najwyższy Ameryki orzekł, że Murzyni, jako prawda czarna rasa, nie podlegają ochronie prawa do życia, godności i nienaruszalności tej, której podlegali biali Amerykanie. Podkreślam, nie jakaś skrajna rasistowska grupa, tylko elita prawnicza Ameryki. No to stara historia, prawda, XIX wiek. I teraz na bazie tego kłamstwa, wygodnego dla wielu grup, no sprzedawano, zabijano, handlowano, zmuszano do niewolniczej pracy, prawda, no Murzynów amerykańskich. Ktoś powie, że stara historia. No oczywiście, że stara. Teraz 2 nowe historie. Proszę Państwa, wszyscy do tej pory jesteśmy przecież wstrząśnięci, oczywiście wiele było zbrodni, ale na pewno szczególną zbrodnią jest zbrodnia Holokaustu. A o jakimś jednym aspekcie się tej zbrodni bardzo mało mówi. Ja przynajmniej w paru tylko takich opracowaniach znalazłem. Rzeczywiście był zbrodniarz, złoczyńca, niektórzy mówią szaleniec, Hitler. Ale Lorenza, podstawy prawne tej wielkiej zbrodni stworzyła ekipa, no, elita prawnicza III Rzeszy. Bo Sąd Najwyższy III Rzeszy orzekł, że Żydzi to wprawdzie odrębna rasa, ale nie ludzie w rozumieniu ustawodawstwa III Rzeszy. Dlatego jak nie ludzie, no to można ich było zabijać. No i zabijano masowo. No. Znowu wielkie kłamstwo przed wielką zbrodnią ludobójstwa. I taka jest kolejność. I trzecie super kłamstwo, które no niestety ludobójstwo doprowadziło do ludobójstwa i to ludobójstwo trwa. I znowu nie, prawda, kłamstwo, którego dopuścili się jacyś fanatycy, czy grupa ludzi niewykształconych, czy jakichś prymitywnych poglądów. Znowu, prawda, chcę przywołać tutaj decyzję Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 1973 roku. Ale to jest świeża sprawa, 30 par lat temu. 9 sędziów, elita, super elita prawnicza Stanów Zjednoczonych, podejmuje interpretację amerykańskiej konstytucji, że do momentu narodzenia dzieci w łonach matki nie podlegają prawnej ochronie życia. I dzisiaj konkretnie w Stanach Zjednoczonych, tak jak mnie to mówili, takie są statystyki, bo to oczywiście pewne statystyki, pewne szacunki, rzędu 50 dzieci, bo tyle dziennie podobno zabijano w Stanach Zjednoczonych, 9-miesięcznych donoszonych, rodzących się dzieci w czasie porodu. Państwa, to jest super kłamstwo, bo jak można, prawda, odmówić 9-miesięcznemu dziecku przymiotów człowieczeństwa i praw każdego człowieka, ale to wychodzi z kłamstwa. To kłamstwo przekłada się na fałszywe prawo, a to fałszywe prawo, złe prawo wprowadzi wprost do zbrodni ludobójstwa. Ja wielokrotnie zadawałem pytanie w gremiach prawniczych, mówię, kochani, jak media, czy prawnicy nie widzą, wracając do tego przykładu Stanów Zjednoczonych, tej, no ja wiem, nielogiczności, to jest bardzo delikatnie powiedziane. W Stanach Zjednoczonych, w niektórych stanach, nadal obowiązuje kara śmierci. Gdyby dzisiaj, nie daj Boże, mówię, jakiś złoczyńca, szaleniec, zabił 7-miesięczne dziecko w inkubatorze, może otrzymać wyrok śmierci. Za 7-miesięcznego wcześniaka. Zabije lekarz w klinice, prawda, 2 miesiące późniejsze, bardziej rozwinięte dziecko i, prawda, to jest zgodne z prawem i jeszcze media niektóre go pochwalą. I elita prawnicza całych Stanów Zjednoczonych, no, mówię w cudzysłowie całych, bo są oczywiście ludzie uczciwi, prawda, prawnicy też, którzy walczą, żeby znieść to zbrodnicze prawo, ale w większości nie reagują. Prawda? Proszę zauważyć, że to ma wszystko źródło w kłamstwie na początku. To kłamstwo wyraża się w odrzuceniu prawdy o człowieku od poczęcia, bo taka jest prawda dzisiaj, prawda już nie podlegająca dyskusji naukowej, medycznej, chociaż dalej ukrywana i jeszcze niektórzy na naszej komisji sejmowej nadzwyczajnej nie wiedzą, kiedy zaczyna się życie człowieka. No, przyniosłem do studia, proszę Państwa, szkoda, że Państwo tego nie widzicie, prawda, jakby to powiedzieć, ale panie nasze widzą. Dzisiaj, prawda, jechałem do Torunia przez Warszawę, na dworcu centralnym kupiłem dla dzieci de facto taką serię Tajemnice ludzkiego ciała. Bo ja lubię oglądać. I proszę Państwa, na stronie 56 mamy taki piękny pasus. Narodziny, dorastanie, rozwój. Fazy naszego biologicznego życia nie różnią się zasadniczo od faz życia innych ssaków. Zaczyna się ono od połączenia komórek rozrodczych żeńskiej i męskiej, jaja i plemnika. I przechodzi następnie i tak dalej. Naszego życia, człowieka życia, bo to jest, prawda, no nie wiem, czy to jest dla młodzieży, czy dla dzieci pisemko. Proszę Państwa, przed świętami z wnuczką lubimy chodzić po księgarniach i mówię, jej wkład w obronę życia w Polsce będzie wielki, bo mówię przy okazji zwiedzaniu działu dla dzieci, kupuję najnowsze takie poradniki czy książeczki, nazwijmy to, o rozwoju między innymi także człowieka. I dosłownie 2 tygodnie temu kolej w Krakowie kupiłem moja pierwsza encyklopedia. To gdzieś dla dzieci w 4., 5. klasie. Może wcześniej nawet, nie 4. klasa. No i mówię, tłumaczenie angielskiej książki, a więc nie polski ciemnogród, tłumaczenie angielskiej książki. I to jest kawa na ławę, od poczęcia zaczyna się rozwój dziecka. No i nikt przy zdrowych zmysłach nie mógł nigdy powiedzieć, jeżeli nie był wewnętrznie strasznie zakłamany, że Murzyn nie jest człowiekiem, że Żyd nie jest człowiekiem, że nienarodzone dziecko nie jest człowiekiem. No? Tylko tu się coś dzieje, ja mówię, jako inżynier tego nie mogę pojąć, no, mam krótkie wytłumaczenie, misterium zła, ale nieraz się zastanawiałem, co się dzieje z normalnym człowiekiem, który może tak no, straszliwie zanegować oczywistą prawdę i wiedzieć, że negacja tej prawdy prowadzi do takich straszliwych zbrodni, prawda, bo tutaj, prawda, niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych, tutaj Holokaust, tutaj teraz zabijanie 9-miesięcznych rodzących się dzieci. I tak a propos właśnie na temat dyskusji o aborcji. Ja mam taki, no, prawda, mam trochę, lubię dydaktykę i tego doświadczenia z studentami mam, jak przychodzi ta garstka ludzi na te wykłady już w tej chwili o aborcji, bo to faktycznie w stosunku do dawnych czasów to jest 1/4, 1/5 tego, co kiedyś było, ale mamy inne kanały przekazu, to też trzeba tutaj nie wpadać w żadną jakąś panikę czy pesymizm, że to nie interesuje tych młodych. No choćby mamy telewizję Trwam, Radio Maryja i te gazety, które mamy, a kiedyś no ich nie było po prostu, więc jest trochę prawdziwych źródeł informacji. Ale ja zawsze zadaję pytanie jako inżynier. Proszę Państwa, kto z Was usłyszał precyzyjną definicję aborcji? No bo dyskutuje się 15 lat aborcja. No to ja jako inżynier, prawda, no umysł w miarę ścisły, nie matematyk niestety, bo matematyk jeszcze lepszy byłby, ale mówię, no jak mówię o czymś, no to zdefiniujmy, no podajmy sobie definicję, znaczy nie podajmy, no ona jest, tylko teraz czyżbyśmy ją kiedyś usłyszeli, zastanowili się. Krótka, bardzo prosta. Przerwanie życia człowieka na etapie od poczęcia do narodzenia, czyli do 9. miesiąca. Prawda? U nas przez lata komunizmu większość społeczeństwa ma wprowadzone do umysłów aborcja to no, zniszczenie życia do 12. tygodnia, bo tak było prawie przez, nie prawie, tylko ponad 30 lat. Prawda? I to weszło w świadomość starszego i średniego pokolenia. Prawda? I teraz jak ja to młodym mówię, to oni od razu zaczynają słuchać, bo w ciągu kilkunastu sekund zorientują się, że to, co im się wydawało znane, jest tak nieznane, że nie znają nawet wstępnej, porządkującej definicji o czym chcemy rozmawiać dzisiaj, prawda? No aborcji, czyli niszczeniu życia od poczęcia do narodzin. Do 9. miesiąca? Tak. To niemożliwe. No możliwe. W Stanach Zjednoczonych, najbogatszym kraju świata, prawda? W Rosji liberał Gorbaczow jednym pociągnięciem pióra swojego ministra zdrowia, bo do Gorbaczowa mieli taką sytuację, jak my w czasach komunistycznych, że można było niszczyć dzieci nienarodzone do 12 tygodnia. Jeden minister zdrowia, ja mam kopię po rosyjsku tego rozporządzenia, prowadził 28 niedzieli, czyli 28 tygodni, to jest no prawie 7 miesięcy. I dzisiaj w Rosji masowo się zabija nawet 7-miesięczne dzieci. I teraz kto o tym wie, kto o tym mówi, która pani spikerka powiedziała w wiadomościach, prawda, czy zastanowiła się. Więc przepraszam za ten przydługawy wstęp, ale po to go robiłem świadomie, żeby zachęcić, żebyście młodzi zostali z nami, bo mam nadzieję, że coś się nowego dowiecie, a jednocześnie no, zachęcić, powiem szerzej, do szukania prawdy, bo obrona życia, de facto to, co my robimy. Ja tak patrzę, 30 lat działam na tym odcinku, to co ja robię? No, współorganizuję modlitwę w tej intencji i prowadzę no, na różne sposoby, powiedzmy to tak, czy choćby ta audycja, czy w telewizji, czy wystawy, czy plakaty, czy broszurki, czy artykuły, cały czas propaguję prawdę o życiu. Nic więcej. Bo ja mówię, nie zajmuję się pomocą bezpośrednią. Bardzo cenię tych kolegów i koleżanki, którzy śpieszą z konkretną pomocą do matek samotnych czy kobiet w ciąży. I to jest ogromnie ważna praca i chylę czoła i jak możemy, to pomagamy też w naszym stowarzyszeniu, szczególnie właśnie panią w ciąży i stanie błogosławionym i matką samotnym. Ale nie ukrywam, że najważniejszym segmentem naszej pracy, tej grupki w Krakowie, to jest modlitwa i głoszenie prawdy o życiu.
Moje małe tutaj pan doktor zwrócił uwagę na to, na tę definicję aborcji, tak mnie to poruszyło, że powiedział pan doktor o tym, że to jest to przerwanie życia człowieka. I tak mnie to zainteresowało w kontekście też tych słów o zakłamaniu, od tego, że to zło pojawia się, jest jakby wtórnym elementem tego kłamstwa, które się najpierw pojawia. Bo pierwsza myśl, którą miałam, mówiąc o definicji aborcji, to jest przerwanie ciąży, nie? Mówi się takimi eufemizmami.
Ja pani matce przerwę, bo to wiemy, że szczęśliwa matka dwojga dzieci. Proszę Państwa, ja lubię precyzować pojęcia. Ostatnio, prawda, na komisji sejmowej dowiedziałem się, że nie mogę być jako inżynier ekspertem sejmowym, prawda, no bo inżynier, no to jak może się wypowiadać na takie tematy, ale później nawet wybitnym ekspertom, mówię tutaj złośliwie, przypomniałem właśnie co do przerwania ciąży. Musimy być precyzyjni. Dziecko pojawia się w momencie poczęcia. I w tym momencie u kobiety rozpoczyna się ciąża. Ciąża to jest stan fizjologiczny kobiety, która nosi w sobie poczęte dziecko. Teraz ciąża zaczyna się właśnie z momentem poczęcia dziecka i kończy się z momentem urodzenia dziecka. I teraz, jak powszechnie się mówi, przerwanie ciąży. Oczywiście przerwanie ciąży skutkuje śmiercią dziecka, prawda? Ale teraz popatrzmy, jakie jest ważne, no precyzyjne patrzenie, że zabicie dziecka skutkuje przerwaniem ciąży. Tak, poczęcie dziecka skutkuje stanem ciąży u kobiety, prawda? Co jest pierwsze, prawda? Mhm. Jest poczęcie dziecka i to powoduje w organizmie matki ciążę, prawda? I teraz zabicie dziecka skutkuje przerwaniem ciąży stanu fizjologicznego, naturalnego, prawda, określonych tam okresach życia kobiety. No, jak to trzeba precyzyjnie rozgraniczać, to tego mnie uczył sam świętej pamięci profesor Fiałkowski, a ja jako inżynier pilnie słuchałem i to mi się bardzo spodobało, prawda? Bo to rozumiemy się, tylko znowu to jest pewna zbitka, ja też niekiedy mówię przerwanie ciąży, ale jeżeli już pewne pojęcia precyzujemy, to żebyśmy to dokładnie widzieli, prawda, że a co do jeszcze kłamstwa, ja tak młodych chcę uczyć, żeby chcieli korzystać z mądrości Pisma Świętego, co myślę, że będę miał okazję na dygresję. Państwa, ile razy ja młodym powtarzam, syneczku, weź sobie początek Księgi Rodzaju, pierwsze działanie szatana, naszych rodziców, prawda, Adama i Ewy. Pierwsze nie jest wprost kłamstwo, tylko zadanie pytania, czy zalisz to prawda, że Pan Bóg tam, prawda, coś im zakazał. I to się powtarza do dzisiaj. A pytanie, czy to jest człowiek? Czy to jest człowiek? No to 0,2 mm, czy 0,1 mm komórka, prawda? Czy to jest człowiek? Pierwsze posianie wątpliwości. Drugie dopiero podejście szatana, to już jest wprost kłamstwo. Będziecie jako bogowie. No byli w raju, wylecieli z raju, prawda? I na nasze nieszczęście osobiście też, że musimy teraz, prawda, ciężko zdobywać tą szczęśliwą wieczność. Więc, proszę Państwa, ja mówię do młodych, bo, proszę Państwa, ogromną radością przyjęto zaproszenie spotkania z młodymi. Może mnie jeszcze kiedyś ojciec Piotr za pół roku zaprosi, a może za 4 miesiące, bo no ja już jestem dziadkiem, mam pewne przemyślenia. I lubię młodzież, pracuję ze studentami 36 lat i powiem to, co zresztą tydzień temu też w pewnym sensie ksiądz biskup Dejczak mówił. Mnie ogromnie żal młodych. Dlaczego? My, uczciwi dorośli ludzie, oczywiście tu mówię o sobie, uczciwy, grzeszny, upadający, spowiadający się i tak dalej, nie obroniliśmy w tych trudnych warunkach komunizmu i liberalizacji młodzieży przed falą kłamstwa i manipulacji. I młodzi za to płacą. Bo oni, młodzi, mają prawo oczekiwać od telewizji państwowej prawdy o planowaniu rodziny, o właśnie aborcji, o zapobieganiu, prawda, AIDS i tak dalej. A niestety te gremia decyzyjne, medialne, ale nie tylko, no nawet część naukowców, nie chcę tu ogólniać, ale część naukowców kłamie i za te kłamstwa płaci swoim niekiedy wręcz życiem młode pokolenie. I to jest straszne. Ja widzę tych młodych, którzy się wydają biologicznie, no prawda, tu wyrośli, prawda, wysocy, no niekiedy tacy rozbawieni, zadowoleni, to nie ile tam jest szczęścia, ile takiego, prawda, blichu trochę młodzieżowego, no nie chcę się tu powiadać. Ale mając tutaj taką możliwość dygresji, kochani, nie dajcie się oszukać fałszywym prorokom. Nie wszystko złoto, co się świeci, prawda? Szukajcie prawdy. Ona jest potrzebna nie tylko w sensie idei, nie tylko w sensie naszego życia duchowego wiary, ale konkretnego życia. Bo posłuchasz fałszywych proroków i zniszczysz swoje własne życie, swoje rodziny. Ja z radością, co pewien czas, bo to jest niezmienne, słucham wyniki sondażu, co jest najważniejsze dla młodego pokolenia. I to jest dobry wynik. Niezmiennie na pierwszym miejscu rodzina. I teraz następny krok mówię do młodych, jak mam okazję. Kochani, wspaniały cel, dobre życie rodzinne po Bożemu, prawda, naszej chrześcijańskiej i prawda moralności, tradycji, no to faktycznie to jest jeden z najwspanialszych elementów naszej ludzkiej egzystencji. Tylko stawiacie na rodzinę, to teraz chcecie ją budować. Na czym? Na Chrystusie? Na naszej wierze? Na naszej moralności? Czy na popkorger, brawo i prawda i dziennikarzach, którzy są sami niedouczeni i politykach, którzy nie znają swojej ideologii własnej, prawda, nam zarzucają.
Panie inżynierze, dzisiaj się zmienił język również w tych dyskusjach. Również język tych, którzy mówią, przedstawiają się jako dzisiaj już nie zwolennicy prawa do zabijania, bo mówimy tak, prawda, prawa do aborcji, bo oczywiście nawet w dyskusji często to zastrzeżenie jest, że przecież nikt z nas tutaj nie jest zwolennikiem aborcji. My nie jesteśmy zwolennikami aborcji, my jesteśmy tylko zwolennikami prawa do wyboru. Prawa kobiety do decydowania o swoim życiu.
No więc tu znowu trzeba popatrzeć w świetle prawdy. Odpowiedź jest bardzo prosta. Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. I ja osobiście bardzo się tak złoszczę, oczywiście w cudzysłowie, kiedy słyszę, że przyszła matka. Nie. W momencie poczęcia dziecka kobieta jest matką. Nie przyszłą matką. Matką. I to na całą wieczność. Prawda? I teraz proszę popatrzeć. I znowu jakie zakłamanie już głębsze całego pewnego systemu wartości etycznej sfery. My mamy prawo wyboru. Każdy z nas ma prawo wyboru. Ale to prawo wyboru jest ograniczone dobrem drugiego człowieka. Ja zawsze mówię, nigdy nie chcę pozbawić prawa kobiety do decydowania o swoim życiu. O swoim życiu, ale nie o życiu jej dziecka, nienarodzonego czy narodzonego. Proszę zauważyć, że nasze prawa i wolności kończą się w momencie, kiedy zaczyna się prawo drugiego człowieka. Ja to młody mówię bardzo prymitywnie, przepraszam, ja mam taki styl inżynierski. Ja mówię, kochany, uskładałeś, dostałeś nagrodę najlepsze urządzenie stereo wieże, jak tam młodzi mówią, prawda? I ty masz prawo tą wieżę nawet dosyć głośno słuchać, bo młodzi, no niestety, lubią głośną muzykę. Do której? Do 22. Bo po 22 możesz tą wieżę bardzo cichutko słuchać, bo sąsiad za ścianą w bloku ma prawo do wypoczynku nocnego. Rozumiemy się? Rozumiemy się. Prawda? Teraz, proszę Państwa, no, podam konkretny przykład, który ostatnio mnie wzburzył. Ja rzadko oglądam telewizję publiczną, raz w tygodniu obowiązkowo to robię, żeby wiedzieć, jak dalej ta sytuacja się kształtuje, a jest dalej niezbyt dobrze, mówiąc delikatnie. Puściłem główne wydanie wiadomości o godzinie 19:30, Święto Niepodległości 11 listopada. I od razu bym się musiał zdenerwować, dobrze, że umiłowana żona mnie tak spokoi, prawda, bo to dobrze, jak to być, niedobrze być człowiekowi samemu, prawda, więc moja żona mnie zna od przedszkola, bo się znamy od przedszkola. Proszę Państwa, zaczyna się główne wydanie wiadomości Święto Niepodległości pytaniem do przedszkolaka. A co to jest wolność? No i przedszkolak odpowiada, jak go nauczyli, no może nie ma w tym tragedii w przedszkolu, że to jest, że wtedy jestem wolny, a mogę robić, co mi się chce. Znaczy, to jest tragedia, to jest swawola, to jest samowola. Wolność to jest odpowiedzialny wybór, to jest decyzja, swoboda działania, ale zawsze z szacunkiem dla dobra innego człowieka czy grupy innych ludzi. I to poszło i 5 milionów Polaków to przełknęło, prawda? Pomylenie elementarnych pojęć. Wolność, a swawola czy samowola, prawda? A wracając do tego pytania ojca, oczywiście ja bym tylko podkreślił jedną rzecz, którą bez przerwy robię i to feministki mi na to nie oddają odpowiedzi. Mianowicie, proszę pań, mówię, wy walczycie o prawa kobiet. No i dziwię się, że zezwalacie na zabijanie kobiet nienarodzonych. Bo przecież w momencie poczęcia określana jest płeć dziecka. Tak uczy medycyna. Ja jako dyletan, inżynier przyjmuję to, bo wszyscy genetycy się z tym zgadzają. Nikt nie neguje. W momencie poczęcia zaczyna się życie człowieka. Określa się, prawda, w tym kodzie już po połączeniu płeć dziecka. No jak pani, nie boli was to, że połowę tych zabijanych dzieci to są kobiety nienarodzone? A panie feministki ostatnio, prawda, do tego już nie mówiłem, bo to jest sprawa dosłownie ostatnio kilku dni, przerażający raport minister zdrowia z Indii. Proszę państwa, no tragedia, tam już jest zakaz badań USG w niektórych stanach Indii, no, bo się okazało, że 10 milionów dziewczynek przed narodzeniem zabito tylko z uwagi na to, że są dziewczynkami, bo w łonie matki poprzez USG stwierdzono, że to jest dziewczynka, nie chłopiec, no tam już jest taka tradycja, jaka jest. Wobec tego 10 milionów więcej dziewczynek przed narodzeniem zabito i to jest efekt swobody aborcji. No i co wy, panie, na to robicie? Bronicie te kobiety przed narodzeniem, tylko po narodzeniu? Teraz następna sprawa. A jeżeli mówimy w tej perspektywy kobiecej, ja mówię bardzo prosto, to jest szatańska pomoc, diabelska pomoc, jakakolwiek, czy prawna, czy medyczna, czy finansowa, pomóc matce zabić jej dziecko. To jest szatańska pomoc. To jest najgorsza pomoc, bo ja rozumiem, matce w kryzysie pomóc przezwyciężyć kryzys psychiczny, materialny, mieszkaniowy, gdzieś jakiś kąt znaleźć, prawda? Ale no wyobraźmy sobie, no, matka może być w depresji, bo niekiedy ciąża przebiega trudno, niespodziewana, nieplanowana, różne to są sytuacje. Ale teraz no to jest szatańska pomoc, jakakolwiek, prawna, medyczna, żeby matce pomóc w jakikolwiek sposób zabić dziecko i z matki zrobić morderczynię swojego dziecka. No i ja mówię, pani, pomyślcie. Ja tu nie chcę, żebyście studiowały Ewangelium Vitae, chociaż zachęcam do tego, bo Ewangelium Vitae, ta wspaniała encyklika Jana Pawła II, jest adresowana do wszystkich ludzi dobrej woli. Podkreślam, papa nasz ukochany Jan Paweł II, sługa Boży, tam napisał wyraźnie do wszystkich ludzi, nie tylko do chrześcijan, do wszystkich ludzi dobrej woli. Ja mam nadzieję, że w kręgach feministycznych są ludzie dobrej woli. Prawda? Ale no zastanówmy się na bazie zwykłego myślenia. Stąd, proszę państwa, wracając znowu do naszej odpowiedzi, tak fundamentalną kwestią jest wprowadzenie świadomość społeczną, że człowiekiem jest się od poczęcia. I to jest jedno z największych zadań obrońców życia. Żeby każdy wiedział, młodszy, starszy, prawda, mniej z dyplomem inżyniera, czy bez tytułu inżyniera, czy po szkole podstawowej, czy po habilitacji w jakimś uniwersytecie, ale żeby on wiedział, że od poczęcia człowiek. I oczywiście ta walka z prawdą o człowiekiem przed narodzeniem jest prowadzona w sposób zorganizowany od lat. Ja zacytuję następnego ludobójcę, to komuniści wydali książkę, chwałem za to, cenzura to puściła, proszę państwa, w latach 70. wydano książkę i wiedzę w Warszawie, Trzecia Rzesza w świetle Norymbergi. I tam zacytowano wypowiedź Bormana, nieformalnego zastępcy Hitlera, który powiedział tak, proszę o uwagę, płodność Słowian jest niepożądana, niech używają prezerwatyw albo robią skrobanki, oświata jest niebezpieczna. Oświata jest niebezpieczna. Koniec cytatu. Proszę państwa, ja nie chcę mówić, że świadomie. Ja nie chcę mówić, że świadomie, bo wiele, prawda, błędów czy niedobrych rzeczy popełniamy nieświadomie. Ale jeszcze za komuny to było świadome. Był zakaz cenzury publikowania zdjęć, informacji o rozwoju człowieka przed narodzeniem. Ja mogę powiedzieć z swojego doświadczenia, młodzi tego nie zrozumieją, bo mają już na szczęście inną sytuację dzięki świętemu Kościołowi, modlitwie i działaniom nielicznych grup, ale którym Pan Bóg błogosławi. Ja zdawałem maturę w liceum ogólnokształcącym w 1966 roku w Jaworznie. Moją narzeczoną, obecną, kochaną żoną, prawda, jak mówię, od 36 lat. Proszę Państwa, myśmy musieli mieć na pamięć wprótę rozwój żaby, ryby i raka, nie wiem, kto tam się uczył biologii, pamiętam, tu kosteczka, tam chrząsteczka, wszystko, prawda, to musieli mieć na pamięć. A myśmy kończąc maturę, raczej zdając maturę w liceum ogólnokształcącym, podkreślam, nie mieli jednej, jedynej godziny. Rozwój dziecka przed narodzeniem, higiena ciąży, planowanie ciąży. Kolejny przykład, co się działo w komunizmie. Proszę Państwa, koniec komunizmu, 85 czy 6 rok, ja z grupą obrońców życia, ale z pomocą naszej kurii metropolitalnej w Krakowie chcę wydać w nakładzie 3000 plakat ze zdjęciem, niewielki plakat, a czy ze zdjęciem nienarodzonego dziecka 3 miesiące od poczęcia. Z podpisem człowiek, dziecko 3 miesiące od poczęcia, wzrost 9 cm, jak dzisiaj pamiętam. Projekt plakatu, pismo z kurii, idę do Wydziału Wojewódzkiego Urzędu Cenzury w Krakowie na Basztową. Jak zobaczyli ten plakat, to jakby piorun z nich strzelił. Wyprosili mnie z pokoju, pomachali. Po 10 minutach pani wychodzi i mówi, proszę pana, my tutaj zgody nie podpiszemy. Chyba, proszę uwagę, młody słuchaczu, że pan pójdzie do kurii z powrotem i panu w kurii dopiszą, że plakat będzie wystawiany w kościołach. A więc embrion ludzki, mówiąc terminologią naukową czy medyczną, miał być 86 prawo, mógł być wystawiany tylko w kościołach. 86 rok. Państwo, a teraz popatrzmy. Ja mogę za 2 miesiące, może nawet wcześniej, za miesiąc mogę odpowiedzieć. Zaczęła się dyskusja o naszej nowelizacji konstytucji. Mam wspaniałą panią doktor Deszczową z Krakowa. No, już nie będę dużo mówił, wspaniała obrończyni życia od lat, w tej chwili na emeryturze. I ona pisze dużo popularnych takich tekstów o dziecku przed narodzeniem. No i teraz mówię, pani doktor, może na bazie tej zaczynającej się dyskusji my pani trochę pomożemy, wyślemy 100 propozycji do różnych redakcji krótkiego tekstu o rozwoju dziecka od poczęcia do narodzin. 2 strony maszynopisu. Za darmo, ze zdjęciami od nas też za darmo. Zobaczymy, to poszło może 2 tygodnie temu, ile redakcji zdecyduje się opublikować zupełnie neutralnie, bo tam to jest tekst medyczny, biologiczny. Ona nie pisze o żadnej konstytucji, o prawie siakiem, owakim, tak, nic nie pisze. Tylko pisze jako medyk, prawda, że tam w 3. tygodniu serduszko bije, a tam w 5. tygodniu coś tam już, prawda, wątroba mała pracuje i tak dalej. Ja już nie pamiętam tego tak dokładnie. No i zobaczymy, czy ta prawda przejdzie. Bo teraz to, co powiedział kardynał Ratzinger na kulu, jak był jeszcze kardynałem, prawda, obecny nasz papież Benedykt XVI. Jeden z sposobów ochrony życia, on to ujął pięknie, prawda, to jest odsłonić twarz nienarodzonego. Odsłonić, czyli pokazać społeczeństwu, że to jest człowiek, prawda, że to jest właśnie od momentu poczęcia dziewczynka czy chłopiec, że w 3. tygodniu bije serce, że już, prawda, oczy tam jest drugi miesiąc, to już widać w zawiązku oczu, że pierwsze ruchy dziecka to nie tak mama odczuwa 4., 5. miesiąc, tylko pierwsze ruchy dziecka to już w 2. miesiącu pojawiają, prawda, co pamiętam dla mojej żony było zaskoczenie, prawda, bo kobieta czuje, co czuje, no czuje później, prawda, ale to już jest dzisiaj żadna tajemnica, to dzisiaj możemy na USG, każdy może zaobserwować te ruchy, kiedyś to była nowość, prawda, naukowo-medyczna. I te informacje o biologii rozwoju, one niejako automatycznie budzą szacunek. Zresztą proszę zauważyć, że te ludobójstwa zostały wyeliminowane, kiedy po prostu uznano to, co powinno być zawsze nienaruszalne, uznane, że prawda, Murzyni, Żydzi czy nienarodzeni są po prostu takimi ludźmi jak każdy z nas, prawda? Kolor skóry nie decyduje, jakaś rasa nie decyduje, czy etap rozwoju też nie decyduje, czy ktoś jest człowiekiem, czy nie jest człowiekiem, prawda? Teraz zwrócę uwagę na jedną rzecz młodym. Kochani, niektórzy lubią posługiwać się terminologią medyczną, naukową. I to nie byłoby złe, gdyby robili to precyzyjnie. Ja jednego dziennikarza uczyłem w tym roku. On mi mówi płód. Ja mówię, proszę pana, pan się sili na precyzję, a to jest fałszywe. To jest nieprecyzyjne. Bo jeżeli pan chce już się posługiwać terminologią medyczną, ona nie jest elegancka, ale ale pozytywna ma być poprawna. Musi pan dodać płód ludzki, bo może być, przepraszam, płód żaby czy świni. Jeżeli pan chce ze mną rozmawiać językiem medycznym, możemy rozmawiać. Tylko proszę mi nie mówić płód, bo ja nie wiem, czy mówimy o żabie, czy o słoniu, czy o koniu, prawda? Bo wszystkie ssaki mają ten też etap płodowego rozwoju przed narodzeniem. A jeżeli mówimy o płodzie, to ja nie wiem jakim. To jeżeli pan chodzi o człowieka, to proszę dodać płód ludzki. Teraz, prawda, te nazwy wszystkie, one są potrzebne w medycynie i to jest normalna rzecz. Tylko teraz my musimy wykształtować u siebie i innych w skali społecznej taką świadomość, żeby każdy wiedział. Embrion ludzki, też musi być dodany embrion ludzki. Płód człowieka. Bo wtedy no nie wiemy o jakie istotę żyjącą chodzi. No i jeszcze, bo muszę zamilknąć, bo tu panie ukochane muszę dopuścić do głosu z potrzeby serca i rozumu. I natomiast na bazie tej piosenki, którąśmy słyszeli, prawda, no ona jest oczywiście, artyści mają swoje prawa, ale tam było też spore zafałszowanie, prawda. To, co wspaniale, pięknie napisał znowu nasz ukochany Jan Paweł II. Proszę państwa, dziecko, które się poczęło, nigdy nie przestanie istnieć. No nigdy nie przestanie. Jan Paweł II powiedział, w momencie poczęcia Bóg stwarza nieśmiertelną duszę. I to nie jest tak, że go nie ma. Ono będzie całą wieczność. Powiem z pewną zgrozą, pamiętam, nawet mi teraz znowu gęsia skóra wychodzi, jak czytałem przemówienia kardynała Wyszyńskiego, to jeszcze za wczesnym okresie mojej walki o życie, kiedy ksiądz kardynał Wyszyński, prymat tysiąclecia, w jednym z takich kazań powiedział bardzo mocno. Bardzo mocno. To tak mówię młodym, to powiem, bo starszym, aby ktoś tam miał jakieś historie, to bym nie chciał nikogo ranić, bo zawsze trzeba leczyć, a nie ranić. Mianowicie, kiedyś Pan Bóg pokaże, mówiąc o tych dzieciach zabitych w wyniku, matkom ich pobite syny. I to będzie straszny widok. Bo ta matka, nie tylko matka, ale ojciec, to są niekiedy bardzo złożone sytuacje rodzinne, ale Pan Bóg im pokaże. Teraz Jan Paweł II, inna osobowość, ta sama nauka. W encyklice Ewangelium Vitae do tych matek, które no, zniszczyły życie swoich nienarodzonych dzieci, mówi wspaniale, optymistycznie i z wielką wyrozumiałością. Uwierzcie, że w Bogu te dzieci wam to przebaczą. Jaka to jest super optymistyczna, no w tym świetle miłosierdzia, którego nasz papież był wielkim apostołem, wizja, że no kobieto, popełniłaś straszliwy błąd, ale ty nie wpadaj w rozpacz. Ty wiesz, miłosierdzie Boże, że Pan Bóg ci przebaczy i twoje dziecko ci może przebaczyć. I papież idzie dalej. I teraz ty, któraś to przeżyła, która borykasz się z tym, znajdziesz spokój w sakramencie pokuty w morzu miłosierdzia Bożego, ale papież prosi te kobiety. Dzielcie się tą swoją tragedią, którą żeście przeżyli i stańcie się jednymi z najsilniejszych ogniw obrony życia. To jest to, co mnie zawsze fascynuje w świętym Kościele, prawda? Że Kościół nikogo nie przekreśla. Popełniłeś błąd, ukazuje ci ten błąd, pokazuje ci drogę naprawy, prawda? Rozpamiętywaliśmy kamienowanie świętego Szczepana, wiemy, że tam święty Paweł się przy tym kręcił, prawda, a teraz już stoi jego posąg na placu świętego Piotra.
Ze świętym Piotrem, prawda?
Tak, właśnie. To jest to niezwykła siła naszej wiary, że nie ma sytuacji w życiu chrześcijanina, w której on by mógł powiedzieć, jako chrześcijanin, że popełniłem straszliwy błąd i nie ma dla mnie ratunku. Zawsze jest. Zawsze Kościół, Chrystus proponuje pozytywne rozwiązanie. Oczywiście w duchu pokory, w duchu absolutnej prawdy, bo tu nie ma, to nie może być taka terapia poaborcyjna, przepraszam, stresów, że nic się nie stało. Stało się straszne nieszczęście, wielkie nieszczęście, bo zginęło dziecko. Ale ty musisz, matko, ojcze, babciu, teściowa, która tam różne są te sploty, uwierzyć, że większe od tego nieszczęścia jest miłosierdzie Boże. Że większe od tego nieszczęścia jest miłosierdzie Boże. I nie możesz popadać w rozpacz, trzeba twórczo tą pokutę przejść, prawda? I tak jak mówię, no ja doszedłem do tego miejsca, jak nasz Jan Paweł II ukochany mówi, że kobieto, uwierz, że to dziecko ci przebaczy. No to mówię jako mężczyzna, żebym się wzruszył. No, bo to jest no, wspaniała perspektywa, ale proszę popatrzeć, jak papież w prawdzie stawia, prawda? Naprawę sytuacji. Nie, że nic się nie stało, że to, czy to był człowiek, czy nie człowiek, nie przejmuj się. Nie! Twoje dziecko ci to przebaczy w mocy tego miłosierdzia Bożego. I to jest wyjście pozytywne.
Tu pan doktor mówił właśnie, wspominał o tych zarodkach, embrionach, właśnie mówiąc o tym usunięciu ciąży, właśnie miałam na myśli to takie próby eufemistycznego opowiedzenia całej prawdy, zakłamując jednocześnie tę prawdę. I myślę, że przez to wielu ludziom jest łatwo podjąć, łatwiej podjąć pewne decyzje, odbierając człowiekowi jego człowieczeństwo właśnie. A tu chciałam zwrócić uwagę też na ten, tak mi się przypomniało, jak pan doktor mówił, na te badania statystyczne, jak to młodzi wybierają na pierwszym miejscu rodzinę jako coś szczęściodajnego, to przypomniało mi się zupełnie całkiem niedawno, bo 2 miesiące temu, kiedy byłam w szpitalu, żeby urodzić nasze drugie dziecko, to tam jest taka tradycja, w wielu szpitalach tak jest, że matki otrzymują takie prezenty, takie pudełeczka z różnymi gadżetami, reklamówkami, próbkami różnych produktów dla niemowląt, żeby producenci to robią, żeby zachęcić do korzystania z tych produktów. I między innymi w tym pudełeczku znalazłam oczywiście czasopisma dla młodych mam, mówiące między innymi o antykoncepcji po porodzie, co mnie bardzo wstrząsnęło. Artykuł podpisany przez doktora nauk medycznych, prawda, wydający się jako być artykułem stricte naukowym i podający wiele nieprawdziwych informacji, między innymi mówiący o tym, że metody naturalne to jest jedna z metod antykoncepcyjnych, prawda, albo że wkładka domaciczna też jest metodą antykoncepcyjną. Ale wśród tych materiałów znalazłam jeszcze jedną rzecz, która mnie kompletnie już uderzyła. Mianowicie najpierw zobaczyłam odwrotną stronę ulotki. Przedstawiała ona mężczyznę i kobietę w młodym wieku, szczęśliwym, w takim biegu, jakby biegli po łące i trzymające w środku taką dziewczynkę. No, przypuszczamy córkę tych małżonków, tej pary, no bo to teraz takie modne, prawda? Niekoniecznie trzeba być małżeństwem. W każdym razie napis brzmiał, bierzesz i nie musisz pamiętać, coś takiego. Odwracam na drugą stronę, no i oczywiście antykoncepcja po porodzie, wkładka domaciczna, nie? I to jest właśnie to. Po pierwsze mamy w takim swoim myśleniu to pragnienie rodziny, no bo ten obrazek tej szczęśliwej rodziny to miał pokazywać, prawda? A z drugiej strony mamy tutaj taki właśnie ten wężowy jad, to wężowe pytanie. Bierzesz, nie musisz pamiętać. Przecież możesz skorzystać z wkładki domacicznej. To jest jednym ze sposobów na szczęśliwą rodzinę, prawda? Dla mnie to jest niezwykle wstrząsające, szczególnie z tego względu, że teraz pracując w poradni rodzinnej spotykam pary narzeczeńskie, których uczę metod naturalnego planowania rodziny. Mówię im o miłości, o odpowiedzialności i wszystko jest pięknie do czasu, kiedy zaczynam mówić o metodach naturalnych.
I ja tu muszę powiedzieć tak, proszę Państwa, jako znowu inżynier i pochwalę się, członek Krajowego Zespołu Promocji Metod Naturalnych, ten, który takimi bólami się rodzi. Tak jak wykonaliśmy ogromną pracę, jeżeli chodzi o szacunek dla życia człowieka przed narodzeniem. To jest wielka praca całego Kościoła, tysięcy pań właśnie w poradnictwie rodzinnych, no, dziesiątki tysięcy księży i katechetów, i dzisiaj już katechetów świeckich i oczywiście pracy wydawniczej i medialnej również. I mamy sytuację w sensie świadomości społecznej, nie mówię, że bardzo dobrą, ale w moim odczuciu może dobrą, może prawie dobrą. Bo większość ludzi, którzy myślą, to już wie, że to jest człowiek, prawda? No ktoś, kto nie chce myśleć albo chce trwać w kłamstwie, no to będzie trwał. Natomiast teraz przed nami staje kolejne zadanie, związane oczywiście z obroną życia. Wielkie zadanie promocji naturalnego planowania rodziny. I tu, tak jak w dziedzinie szacunku do życia, mamy ogromny bagaż kłamstw czy manipulacji i ten bagaż musimy wyeliminować w skali społecznej. I to jest warunek konieczny. Ja pamiętam, prawda, przez ileś tam lat metody naturalne w ogóle nie były uznawane za metody. Pamiętam, jak w prasie popularnej pisano, że metody są naturalne w 50% skuteczne. Albo się uda, albo się nie uda. Więc to jest, proszę Państwa...
Tutaj panu, że panie doktorze, przepraszam, ale żeby
inżynierze, dzisiaj... córko, inżynierze.
Dobrze. Że do dzisiaj takie informacje są...
No, a dlaczego nie? Jeżeli, proszę Państwa, społeczeństwo korzysta w 99% z prasy świeckiej, która, no niestety w dziedzinie antykoncepcji, no to fatalnie manipuluje, czy więc kłamie. No, katecheza jest prowadzona, ale no, nie potrafi tego medialnego ataku przeważyć. To też musi być znowu jakaś wielka akcja medialna podjęta. I to wielopunktowo. Po pierwsze, metody naturalne są naukowe, bo nam jeszcze miesiąc temu zarzucono, że są nienaukowe. Po drugie, są wysoko skuteczne pod warunkiem ich porządnego nauczenia. I po trzecie, co najbardziej młodzi łapią. Ja im mówię, kochani, zastanówcie się chwilę, bo bardzo lubię spotkania z młodzieżą. Nie mam czasu, ale zawsze tam jaki raz na kwartał gdzieś wyskoczę i tak jak dziadek z młodymi pogada. Ja mówię, popatrzcie, jaka jest niekonsekwencja? Ja inżynier lubię logikę i konsekwencję. Wszędzie dzisiaj krzyczą ekologii tak. I słusznie, ja jestem też za ekologią. Oczywiście w rozsądnych granicach, nie żeby z powodu dwóch drzewek autostrada miała mieć jakiś wielki zakręt czy ominięcie, bo to też trzeba zachować roztropne. Ale teraz popatrzcie, ekologii w hodowli zwierząt, świnek i prosiąt i kur tak, nie hormony w hodowli wieprzków i kurcząt, nie chemii w budownictwie mieszkaniowym na przykład, prawda? Farby, teraz to już prawda, się mówi farby ekologiczne i bardzo słusznie. Dach ekologiczny, nie daj Boże, nie z azbestu, prawda, i tak dalej. A teraz co oni nam proponują w dziedzinie prokreacji? Hormony, tak? Chemię, tak. Ja mówię, kochany, zastanów się. Kurom i prosiątom nie chcą dawać hormonów i słusznie, a twojej żonie proponują. Dachu masz to nie pomalować substancją z chemikaliami, ale pchaj w sferę prokreacji chemię. No zastanów się, jak cię ogłupiają. Metody naturalne w dzisiejszym świecie mają straszną, wielką, jedną wadę. I pytam młodzież, i młodzież mi 90% od razu mówi, jaką podejdzie mi. Są za darmo. Nikt na nich nie może zarobić. Bo jeżeli jeszcze zastosuję metodę termiczną, to może producent zwykłego termometru marne grosze zarobić. Jak para jest małżeńska, bardziej wymagająca i tam jest inżynier, to sobie zafundują termometr elektroniczny, a jak jeszcze większy, to z jakimś komputerkiem. A jak pani ma wyraźne objawy do metody Billingsa, to nic nie zarobią. Bo pani bardzo dokładna będzie coś notowała, a pani doświadczona mężatka z Billingsem, to ona nic nie musi notować. Prawda? Ja tu nie chcę zdradzać moich tajemnic małżeńskich. Więc proszę Państwa, więc to jest no, sytuacja nie śmieszna, tylko naprawdę tragiczna. Bo teraz w dzisiejszym świecie tak podlegającym komercji metody naturalne nie mogą się przepchać. Bo któryż producent termometru da 30 tysięcy czy 40 tysięcy za stronę A4 reklamy w jakiejś młodzieżowej gazecie? No to on by musiał ile tych termometrów sprzedać, żeby mu się to wróciło. Bo one są tanie, hormony są drogie, środki niektóre chemiczne. Więc to trzeba młodym pokazywać. Kochani, metody ekologiczne. I to jest jeden z elementów, proszę Państwa, bo ja jestem optymistą. Gdzie nam świat świecki przygotował znakomity punkt wyjścia do promocji metod naturalnych. Ostatnio na tym zespole długo dyskutowali. Nie ukrywam, że tu jako inżynier ten właśnie tą nazwę, ekologiczne metody planowania. Ekologiczne, ale nie naturalne, ekologiczne. Bez obcych ciał, bez chemii, bez hormonów. No to zostaje naturalne, prawda? I teraz to nam, te świeckie media nam przygotowały tą atmosferę do ekologii. Tylko teraz my musimy to wykorzystać. Mit skuteczności. Tu jest tragedia, proszę Państwa, bo to jest... Ja znowu się zaczynam denerwować, bo jestem nerwowy po moim tatusiu nieboszczyku, prawda? Jak są straszliwie okłamywani młodzi i oni za to płacą. Pierwsze kłamstwo, które mówię, ja już tego nawet nie zbieram, kiedyś zbierałem, no kompletne kłamstwo, 100% skuteczność antykoncepcji. Jak ja młody mówię, że sterylizacja nie daje 100% skuteczności, to oni otwierają oczy. Ja mówię, no to nie wierzycie, proszę podać mi adres, dość te kserokopie poważnej książki, gdzie tam jest wypis. Oczywiście niewielka, ale jednak jest zawodna sterylizacja. Prawda? To jest, teraz piszą w młodzieżowej prasie, pigułka przykładowo, ja już nie mówię, że ma skutki uboczne i zaraz o nich powiem, jest tam 1% zawodności, 2%. Nie zawsze u, powiedzmy, już u dojrzałych kobiet. Ja tu mam przed sobą, proszę Państwa, i zacytuję. Zacytuję, o właśnie, amerykański Pediatrics, to jest publikacja wydana przez Amerykańską Akademię Pediatrii w 99 roku poprzedniego stulecia. Pigułka u nieletnich ma 15% zawodności. Czyli co szósta jest, tak jak młodzi mówią, brzydko wpadka. 15% zawodności pigułki. Proszę Państwa, a to, co się dzieje z osławionymi prezerwatywami, myślę, że się ojciec dyrektor nie obrazi za to słownictwo, ale inżynier musi być konkretny, to jest zbrodnia, jeśli chodzi o całą zbrodniczą, dezinformującą kampanię AIDS i prezerwatywy, która do tej pory trwa. Myśmy ją troszeczkę wyciszyli. Nie mamy siły już, bo to nas jest mało. Teraz koncentrujemy się na konstytucji. Ale proszę Państwa, podam badania amerykańskie znowu. Jak ktoś chce, niech napisze do mnie do Krakowa, kserokopię dostanie. Amerykanie zrobili wielkie badania i pogrupowali według pewnych kategorii, przede wszystkim wiekowych. Więc powiedzmy do 16 roku życia prezerwatywy, skuteczność tam do 20 i do któregoś. Teraz status społeczny, ubogi, średni, bogaty. Teraz statut powiedzmy rodzinny, przypadkowe jakieś stosunki, konkubinat i związek już trwały, małżeństwo. Podam najgorsze wyniki. W ciągu roku, stosując prezerwatywę w tej najgorszej grupie młodzi i właśnie, no powiedzmy, w jakichś przypadkowych związkach, 57% zaszło w ciążę. 57%. I teraz ja mówię tak. W ciąże może kobieta zajść ile? 3-4 dni w czasie miesiąca. Mówię upraszczając. Wirus HIV działa każdego dnia w miesiącu. Jak można mówić młodym, że prezerwatywa ochroni przed tą nieuleczalną, straszliwą chorobą? Oczywiście, ja mówię. Redukuje 30-40% ryzyko zakażenia, bo jest jakaś przeszkoda. Co to znaczy? Ja przepraszam, znowu po inżyniersku powiem. Nie zarazi się w czasie pierwszego stosunku, tylko statystycznie w czasie trzeciego. Tak? No tak. Bo te 30% na trzecim razem zredukuje statystycznie. I proszę Państwa, i pamiętamy wszyscy, ile to było? 5-6 lat temu ogromne billboardy z tym palcem, prawda, chroni. Ogromne, prawda, była akcja prezerwaty. Teraz głupoty piszą, no prawda, nie mam wątpliwości w mądrość i wierność ukochanego Benedykta XVI, że proszę Państwa, no jaki idiotyzm, to już nie jest, to jest zbrodnia połączona z idiotyzmem. Ja się nie boję tego użyć. Że papież dopuści prezerwatywy w małżeństwie, gdy jedno jest chore. Czyli papież będzie winien śmierci tego drugiego. Bo proszę Państwa, pomyślmy tylko, ja tu nie mówię jako teolog, bo ja jestem inżynier, prymitywny, dyletant, jak się ostatnio dowiedziałem w Sejmie, dyletant. Proszę Państwa, mam 30% zredukowaną, prawda, czy 40% możliwość zakażenia. Jeżeli to jest jakieś relacje przypadkowe, no to może się akurat uda, prawda? Natomiast w małżeństwie, gdzie z natury sobie jest to regularne pożycie, no to musi zarazić się ta druga osoba, no ja wiem, no najpóźniej w ciągu 2 tygodni, no jakby wziąć te znowu średnie rzeczy. Prawda? I takie głupoty się drukuje, zbrodnicze głupoty w milionach egzemplarzy w Polsce. I zaraz się można zapytać, bo ja nie chcę nikogo urazić, ale gdzie są uczciwi lekarze? To ma inżynier robić?
Mówią, prawda?
Nie. To, proszę Państwa, to jest tragedia. Jak ja pamiętam, parę lat temu, to było za rządów AWS-u, jestem w przychodni lekarskiej dla studentów Krakowa, już nie powiem gdzie, jest gablota, chrońmy przed AIDS. I teraz pani profesor doktor habilitowana wydała ulotkę, której napisała i wytłuszczone było, że prezerwatywa w 97,5% chroni przed AIDS. Proszę Państwa, ta kobieta powinna odpowiadać za śmierć iluś młodych ludzi. Bo ten student Politechniki, który czyta tą gablotę w przychodni lekarskiej w 2002 roku, Jakby myślał, to by nie miał zaufania do profesorów, ale no coś powinien myśleć. No on może przyjąć, że to, co wisi, no profesor, doktor Habib, no jest to prawda. No może nie 97,5, no ale może 90, prawda? A to skutkuje, proszę Państwa, śmiercią. Teraz zapadł wyrok odszkodowanie, ile? W tym roku w Rzeszowie, sprawa znana, przypomnę. Prawda? Badali jednego z współmałżonków, nieważne którego, czy ją, czy jego, i niestety wynik był pozytywny, czyli był chory na ten AIDS, i nie wysłali zawiadomienia do domu. I drugi partner się zaraził. No musiał się zarazić, prawda? I teraz była sprawa w sądzie i dostali wielkie odszkodowanie, którą musi płacić placówka zdrowia, która nie poinformowawszy o tym zagrożeniu drugiego partnera w małżeństwie, no doprowadziła do jego śmierci, no bo to, prawda, jest sprawa. No w Szwecji nawet liberalnej była sprawa, no niestety w pierwszej instancji dla nas dobry wynik był, później tośmy przegrali, mianowicie zaskarżono producenta prezerwatyw, jakiś młody człowiek, bo on twierdził, że zawsze stosował ten środek antykoncepcyjny, no i zaraził się AIDS. No i teraz producenta zaskarżył, że to jest nieskuteczne, a efekt jest śmiertelny. No niestety w drugiej czy w trzeciej instancji przegrał, bo to byłaby wtedy już sprawa światowa. No więc może wróćmy na nasz temat obrony życia, natomiast jedną uwagę muszę powiedzieć młodym, bo to sobie obiecałem. Proszę Państwa, młodzi jesteście. Ale młodość nie może być naiwna. Mówiliśmy, nie słuchajcie fałszywych proroków. Mówiliśmy o częstych przypadkach kłamstwa czy manipulacji w mediach. Trzeba być bardzo ostrożnym także wobec środowisk naukowych. Mówię to z wielkim bólem, jako sam pracownik naukowy dydaktyczny Politechniki Krakowskiej, ale to jest sprawa bardzo poważna. Ja tylko muszę zwrócić uwagę młodym, że przez całe lata komunizmu była nie do końca, nie zawsze skuteczna, na szczęście, ale negatywna selekcja na stanowiska naukowe. I kochani, jedno zapamiętajcie tylko i będziecie ostrożni, roztropnie ostrożni, z całym szacunkiem dla uczciwych naukowców. Karol Wojtyła nie był profesorem KUL-u. Jeszcze raz. Karol Wojtyła formalnie nie był profesorem KUL-u. Jego papiery na nominację na profesora KUL-u leżały w Belwederze, bo wtedy Rada Państwa decydowała, pan profesor Jabłoński, czy ktoś dostanie profesurę, czy nie dostanie, nie wyraziła zgody, czy nie podjęła decyzji. Taki człowiek jak Wojtyła na KUL-u nie był profesorem, a na zwykłym uniwersytecie to by wyleciał z pracy. Państwa, przypomnijcie sobie, młodzi nie pamiętają, niech się starszych popytają. Jeszcze 15 lat temu to, co mówiłem na tej burzliwej komisji sejmowej, bo też mówię, zaatakowano mnie. Ja mówię, proszę Państwa, jeszcze 15 lat temu całe gremia profesorów zbrodniczy, bo 100 milionów ofiar pociągnął komunizm, a Hitlery tylko 40, światopogląd skrajnie ideologiczny, marksistowsko-leninowski, nazywano światopoglądem naukowym. Na wszystkich uczelniach mnie tego uczono. Tak? Zbrodniczy marksizm, leninizm nazywano jeszcze 15 lat temu. Który z profesorów w Polsce marksizmu, leninizmu miał tyle, ja wiem, honoru, odwagi i uczciwości, że powiedział, zostałem oszukany czy zaszantażowany, kłamałem. Oni dalej funkcjonują, doktoraty robią, wszystko, prawda, pod ich kierunkiem. A ja mówię, 15 lat temu, jeszcze już daruję nazwisko, bo to nie chodzi o osobę, bo to chodzi o pewien system, prawda? Kochani, jeszcze 15 lat temu w telewizji profesor, doktor habilitowany historii z Uniwersytetu Warszawskiego przekonywał naród, że zbrodnię katyńską popełnili hitlerowcy, a nie Sowieci. Czy on przeprosił w tej telewizji za to kłamstwo? Każde dziecko w Polsce w normalnej rodzinie wiedziało, kto to zrobił.
Dzisiaj się bardzo chętnie wielu ludzi powołuje na Jana Pawła II. To mówi się o tym pokoleniu Jana Pawła II, młodych i tak dalej. Wielkie wzruszenia związane z jego odejściem. Dzisiaj wielu też próbuje na Janie Pawle II jeszcze robić interes, jak to się mówi. Na przykład taka Gazeta Wyborcza, która publikuje co jakiś czas jakieś piękne zdjęcia, albumy papieskie i tak dalej.
Podpisuje nasz papież, no, cały właśnie. Czas walczy z nauką papieża.
Otóż to, więc właśnie.
Od zniszczenia życia, od homozwiązków,
tak
prawda?
Jest, czyli głosi coś zupełnie odwrotnego niż głosił papież. Gdybyśmy chcieli chociaż trochę posłuchać z tego, co papież mówił i do młodych, i do innych, kiedy wzywał nas właśnie do walki, do troski o życie, posłuchajmy chociażby jednego z takich fragmentów bardzo wymownych z miejsca piastowego. W Polsce to mówił.
Nie zabijaj dziecka poczętego w łonie matki i nie niszcz siebie. Wszyscy znamy ten nałóg, który tak wiele nam zaszkodził w przeszłości, a który dzisiaj znowu zdaje się potęgować. Mówię więc do każdego i do każdej. Nie niszcz siebie. Nie wolno ci niszczyć siebie, bo nie żyjesz tylko dla siebie. Kiedy więc degradujesz siebie przez nałóg, to równocześnie niszczysz drugich. Szkodzisz twojej rodzinie, twoim dzieciom, osłabiasz społeczeństwo, które liczy na twoją trzeźwość, zwłaszcza przy pracy. Modlimy się co dzień, nie wódź nas na pokuszenie. Nie wolno kusić, nie wolno igrać ze złem, nie wolno sprzedawać człowieka za zysk doraźny i niegodziwy, zdobywany na ludzkich słabościach i wadach. Nie wolno wykorzystywać i pogłębiać ludzkiej słabości. Nie wolno dopuszczać do degradacji człowieka, rodziny, społeczeństwa. Ty się za nie wzięło odpowiedzialność wobec historii. Nie wódź nas na pokuszenie. Nie wszyscy może odmawiają te słowa, ale wszystkich one obowiązują. Na tej ziemi, tak już doświadczonej przez dzieje, nie można eksperymentować na życiu i zdrowiu polskich dusz i ciał. Maryjo Królowo Polski, bądź nadal natchnieniem tych wszystkich, którzy walczą o trzeźwość swych bliźni, o trzeźwość siebie samych, o trzeźwość narodu. Jestem szczególnie wdzięczny tym, którzy podejmują inicjatywy w tej dziedzinie, zwłaszcza w miesiącu sierpniu, także w czasie przygotowania do tej papieskiej pielgrzymki.
To był już oczywiście trochę też inny temat, może w tym momencie nie będziemy go rozwijali, dotyczący również trzeźwości, ale to trochę na marginesie, bo bardziej dzisiaj koncentrujemy naszą uwagę na sprawie walki o życie i prawdy o życiu. 655-23-55 dla młodych z Polski Północnej, 655-23-56 dla młodych z południa kraju, dla młodych z zagranicy 655-23-33 i 655-23-66, kierunkowe do Torunia 056. Marlena.
Tak, ja tutaj słucham bardzo intensywnie pana inżyniera i tak się zastanawiam właśnie, bo oprócz tych ideologicznych podstaw, o których tutaj mówimy i o tej propagandzie właśnie, która jest szerzona poprzez antykoncepcję, czy właśnie poprzez nastawienie mediów, poprzez nastawienie tak zwanej poprawności politycznej, to o czym się po prostu szeroko mówi właśnie w mediach, w gazecie, w internecie. Takie nastawienie popularne, ono ono, to wszystko ma wpływ na kobiety, one się tym karmią jakby, ale też z drugiej strony jest jakieś nastawienie w tej konkretnej osobie, która dowiaduje się, że zostanie matką, że została matką, tak? I ona po prostu odrzuca to życie psychicznie też już na samym początku, neguje je. I czytam właśnie taką wypowiedź tej kobiety, która dowiedziała się, że jest matką. Mówi, nie wiecie, co ja musiałam przeżywać przez całą ciążę, nosząc to dziecko, jakby nie mogąc go usunąć, nie wiem, czy pod presją otoczenia, czy jakąś inną. I to mnie właśnie zadziwiło, że no co powoduje właśnie, że matka może odrzucić swoje dziecko, że coś w niej jest takiego, właśnie takie jakby odrzucenie życia.
To jeszcze może dodam, bo to też jest wrażenie z moich ostatnich miesięcy ciąży. Kiedy już ta ciąża była bardzo widoczna, to mnie bardzo to zdziwiło, a potem bardzo zasmuciło. Wchodzę do autobusu, ciężko oddycham, sapię, jak to kobieta w ciąży, i wszyscy się na mnie patrzą, wszystkie miejsca w autobusie są zajęte i nikt mi nie ustępuje, oprócz jakiejś starszej pani o kulach. I ona potem stoi z tymi kulami, przewraca się przy wszystkich zakrętach autobusu, wszyscy się patrzą na tę panią i na mnie, której ustąpiła miejsce, i jakby ludzie patrzą się w okna, patrzą się w sufit autobusu, starają się w ogóle nie widzieć takiej sytuacji.
Inni my jesteśmy tacy nowocześni.
No właśnie.
No, proszę Państwa, tu jest bardzo przykra sprawa poruszona. Ja myślę o takim generalnym upadku obyczajów, kultury i tej solidarności społecznej. I zgadzam się z tą spostrzeżeniem tutaj koleżanki, ja to też obserwuję. Taką wrażliwość, to nie chodzi o ten konkretny przypadek, ale generalnie. No, skrajnym przypadkiem jest ta tragedia Ani w Gdańsku, prawda? No, ja jestem wstrząśnięty, wiemy, co ci chłopcy czy czterej zrobili, ale co reszta klasy robiła? Przepraszam. Proszę Państwa, no, w każdym społeczeństwie czy w każdej grupie może ktoś się znaleźć, no nie chcę tu już, no, niewłaściwy, mówię bardzo delikatnie, bardzo, no ale teraz było, klasa liczy 30 parę osób dzisiaj, czyli z czterech się znęcało nad tą dziewczyną, a 25 osób patrzyło biernie. I to jest niejedno spostrzeżenie. Dla mnie taką, no, straszliwym przeżyciem, ja bardzo rzadko chodzę do kina, parę lat temu, i to myślę, że to się jeszcze pogłębiło, był film jakiś amerykański, w którym pokazywano scenę, jak niepełnosprawnego chłopca tam gonią jacyś tam złoczyńcy. No, dla mnie straszliwa scena, bo chłopak właśnie jakiś kaleki ucieka przed złoczyńcami. I to powodowało salwy śmiechu widowni. Ja do żony mówię, gdzie my jesteśmy?
Mhm.
Gdzie my jesteśmy? Bo tu powinien być odruch solidarności, pomocy, grozy, że to dziecko doświadczone przez los, jeszcze źli ludzie no jakoś go tam straszą, czy chcą go złapać, a widownia się śmieje. No to jest koniec cywilizacji. Teraz to pokazuje, jak wielka praca jest przed nami. Na wielu odcinkach. To, prawda, mówimy o obronie życia i to jest nasz główny temat. Ale w tym temacie mieści się także zwykła solidarność ludzka.
I kultura.
Prawda? I kultura, prawda? Ale solidarność. Ja powiem tak, no, ja jestem za życiem, ale kiedyś też tak mówiłem do młodych. Kochani, ja każdą matkę, prawda, oczekujących narodzin czy z małym dzieckiem, to ja ją miłością otaczam w moim egoistycznym interesie. Bo z mojej prawie 40-letniej pracy w funduszach emerytalnych, zdaje się, nic nie zostało. I jak za 10 lat pójdę na emeryturę, to tylko to dziecko na mój tą emeryturę będzie pracować. Rozumiemy się? Prawda, co komuna robiła? Cały czas przecież pamiętam, no to aż przykro powtarzam, ale powtórzę znane powiedzenie towarzysza Gomułki, komunisty: konie i dzieci zjedzą Polskę. Prawda? Dziecko było wrogiem państwa. Jest odwrotnie w normalnym systemie. Powiem to, co właśnie dzisiaj czy wczoraj wyczytałem w prasie. Niemcy dojrzewają, bo mają nóż na gardę demograficzny. Proszę Państwa, od stycznia, czyli za dwa dni, będzie becikowe przez rok rozłożony, przez 12 miesięcy Niemcy każdej matce znów płaci 21,5 tysiąca euro.
21,5 tysiąca euro.
Euro.
A w Polsce, kiedy teraz Liga wspomina o podniesieniu do 3 tysięcy złotych,
temu dali
to jest
1000 złotych,
krzyk,
to się
tak.
miał budżet zawalić.
No
prawda?
Właśnie.
Więc proszę Państwa, no mądrzeją niektórzy, niemniej to mądrzeje kosztuje i istnienia ludzkie i te tragedie później poaborcyjne.
Natomiast tak, musimy... jeśli możemy poczekać, dziewczę, bardzo prosimy, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Ada z Bydgoszczy. I chciałabym się podzielić swoimi spostrzeżeniami, że każdy człowiek ma prawo do życia i każde poczęte dziecko też. Mogłabym tutaj przywołać słowa sługi Bożego Jana Pawła II. Człowiekiem jest również nienarodzone dziecko. Co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się z najmniejszymi. Bronić życia i umacniać się, czcić je i kochać. Oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi. Chciałabym też przytoczyć doktora nauk medycznych Józefę Deszczową. Życie człowieka zaczyna się w chwili poczęcia. Po 3 tygodniach zaczyna bić serce dziecka i kształtować się jego mózg. W 2 miesiącu dziecko wykonuje swoje pierwsze ruchy. I chciałabym też powiedzieć, że w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu zdecydowanie wzrosła liczba obrońców życia. Na przykład w 1997 roku za aborcją było 35%, a przeciw 14%. A już w 2006 za aborcją było 18%, a przeciw 23%. Myślę też, że dużą rolę odgrywa rodzina. Rodzinę tworzy mama, tata i dzieci. Jeżeli nie ma dzieci, to rodzina, można powiedzieć, że jest wtedy jakby niepełna. Jeśli nie będzie dzieci, to również nie będzie przyszłych rodzin, a w konsekwencji nie będzie Polski. Myślę, że to by było na tyle i serdecznie pozdrawiam.
A jeszcze powiedz, Ado, ile ty masz lat?
Ja 16.
16 lat, dobrze.
Tak.
Fajnie, dziękujemy. Jesteś naszą nadzieją.
A dziękuję bardzo.
Z Bogiem.
Proszę Państwa, ja nie ukrywam, że chciałbym teraz poprosić naszego realizatora audycji, żeby puścił to najważniejsze wezwanie całego pontyfikatu Jana Pawła II z Kalwarii Zebrzydowskiej i później bym przeszedł do pewnych propozycji.
Za moment,
bo mamy
tak,
jeszcze
kolejny telefon.
Tak,
proszę
oczywiście.
Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w studiu, w sposób szczególny pana doktora inżyniera Antoniego Ziemby i oczywiście ojca Piotra, mówi Gosia ze Zwłoszenia. Dziękuję za podjęty temat właśnie w tym czasie wzrastania w audycji dla młodzieży skierowanej właśnie do młodego pokolenia. I w związku z podjętym tematem nasunęło mi się kilka takich refleksji, przemyśleń. Życie. Życie jest największym darem i zadaniem dla człowieka od Boga. Obecnie zauważa się coś takiego, że człowiek chce stać się Bogiem i sam decydować, kto ma żyć, a kto nie. Jednak najbardziej bulwersującym jest fakt, że odbiera się prawo do życia tym najmniejszym, tym bezbronnym, które nie mogą powiedzieć słowa po to, żeby żyć dla swojej obrony. Taki stan rzeczy, bynajmniej mi się tak wydaje, bierze się obecnie z dość powszechnie stosowanej mody na zaniechanie czystości przedmałżeńskiej, co w konsekwencji może prowadzić do aborcji czy też stosowania środków antykoncepcyjnych. Warto tutaj przypomnieć, że ową ustawę proaborcyjną, jak już było wspomniane w audycji, o którą niektórzy bardzo się dopominają, po raz pierwszy w naszej ojczyźnie wprowadzono 9 marca 1943 roku przez hitlerowców i 27 kwietnia 1956 roku przez stalinowców. I pojawia się taki paradoks, czy obecnie w Polsce chcemy odwoływać się do takich, oczywiście w cudzysłowie mówiąc, wzorców? Podczas hitleryzmu, jak wiemy, działała Stanisława Leszczyńska, która sprzeciwiała się morderstwom i w tym wielkim zakłamaniu potrafiła powiedzieć życiu tak, niejednokrotnie ryzykując własne. W obronie życia, jak już też było wielokrotnie wspominane podczas trwania audycji, opowiadał się sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II. Poruszył ten temat w encyklice Evangelium Vitae, w której pisze między innymi: życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili jego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga. bo ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma. Widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezbronnym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w Księdze Żywota. Mamy jeszcze w pamięci październikowe spotkanie w Kaliszu, które wtedy akurat miało wyjątkowy charakter. Odbywało się bowiem w 10. rocznicę pamiętnej manifestacji w obronie życia, która odbywała się przed Sejmem Rzeczypospolitej. I tutaj przy tej okazji chciałam też podziękować za piękny wykład pana doktora Antoniego Zięby. Na koniec pozwolę sobie jeszcze przytoczyć fragment z Jasnogórskich Ślubów Narodu, spisanych, jak wiemy, w 1956 roku, w tym samym, w którym stalinowcy wprowadzili w Polsce ustawę aborcyjną. Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady, przyrzekamy Ci z oczyma wpatrzonymi w betlejemski żłobek, że odtąd staniemy wszyscy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie własną krwią. Jesteśmy gotowi raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelakiego życia i za najcenniejszy skarb narodu.
Dzięki, Gosiu. Dziękujemy.
Przepraszam, że tak długo jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Bóg zapłać.
I jeszcze, jeżeli można, korzystając z okazji, składam moc Bożego Błogosławieństwa w nadchodzącym, na każdy dzień nadchodzącego nowego 2007 roku.
Nawzajem, z Bogiem.
Z Bogiem.
A dla Ciebie to będzie pewnie rok 18 urodzin, tak?
Tak.
No właśnie. Pięknie. Dzięki serdeczne. Z Bogiem. Co pan inżynier na to?
No cóż, cieszy mnie bardzo świadomość tej młodzieży. Mamy oczywiście dwa głosy młodych pań, ale no, znajomość tej ukrywanej przez długie lata w czasach komunistycznych historii legalizacji, przynajmniej w Polsce, jest już, widzimy, powszechna, bo już trudno będzie takim czy innym gazetom pisać, że ustawa postępowa demokratyczna, kiedy no, młodzież już wie, że pierwsi wprowadzali hitlerowcy, a drudzy stalinowcy. To jest ogromna radość dla mnie. Drugie, to przypomnienie tych jasnogórskich ślubów narodu, tych wezwań Ojca Świętego, no prowadzi mnie do tego, że chciałbym młodym zaproponować, części młodych, bo to nie wszyscy muszą w Polsce bronić życia. Ja pamiętam takie słowa skierowane w sposób szczególny do młodzieży przez Ojca Świętego na Westerplatte. On prosił młodych, żeby znaleźli, każdy niech znajdzie swoje Westerplatte. Jakąś problem, jakąś ideę, jakieś zadanie, o które warto zawalczyć. No i byłbym ogromnie szczęśliwy, gdyby część naszych słuchaczy, no w wyniku tej audycji nie tylko, ale musi to sama przemyśleć, przemodlić, no postanowiła aktywnie włączyć się w dzieło obrony życia, bo to jest dzieło wielkie. Mamy ogromne sukcesy w Polsce w tym zakresie. Ostatnio, prawda, w październiku właśnie był kongres światowy, pierwszy światowy kongres modlitwy w obronie życia w Fatimie. Tam w sposób oczywiście nieoficjalny, ale uznano Polaków za liderów obrony życia i myślę, że słusznie podkreślaliśmy skromnie, no kto może być pierwszy, albo kto nie może być pierwszy, jak Polacy, którzy są przecież rodakami Jana Pawła II. To jest jakaś logiczna konsekwencja i mnie by tu nie było, gdyby nie nauczanie i osoba Jana Pawła II. Ale to jest zadanie dla Polski, dla świata. Ta walka w obronie życia się nasila i wcale nie musimy jej przegrać. Papież powiedział, pamiętam te słowa z jeszcze chyba 79 roku, może nawet je zacytuję, mianowicie zachęcał do walki w obronie życia, ale też to wystąpienie z 26 lutego 79 roku zakończył takim super optymistycznym akcentem, który ja osobiście bardzo lubię przypominać i zawsze on mnie buduje. Słowa Jana Pawła II. Jako namiestnik Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, mówię wam, pokładajcie wiarę w Bogu, Stworzycielu, Ojcu każdej ludzkiej istoty. Ufajcie też człowiekowi stworzonemu na obraz i podobieństwo Boże i powołanemu, by być dzieckiem Bożym. W Chrystusie zmarłym i zmartwychwstałym z sprawa człowieka otrzymała już swój ostateczny wyrok. Życie zwycięży śmierć.
Jeśli możemy, jeszcze jeden telefon, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony mówi Dominik z Bydgoszczy. Ja od 5 lat jestem w duchowej adopcji.
Halo, halo.
Proszę, halo, proszę. Jestem.
Tak, słuchamy.
Ja jestem od 5 lat w duchowej adopcji dziecka poczętego. Jest to dla mnie na pewno ogromna wartość z tego powodu, że nigdy nie będę matką, ale będę ojcem. I na pewno przez swoją modlitwę w jakiś sposób również przyczyniam się do tego, aby proces aborcji został zniszczony przez samego Pana Boga. I staram się codziennie odmawiać dziesiątkę różańca w intencji tego dziecka. Mam nadzieję również, że kiedyś go spotkam w swoim życiu. Również jako młody człowiek mogłem uczestniczyć w misjach w Afryce, gdzie dostrzegałem przede wszystkim proces rozwojowy małych murzynków, począwszy od malutkich dzieci poprzez dorosłych Afrykańczyków. I tutaj zauważam, że często w tym kraju afrykańskim, gdzie ogromna jest bieda, gdzie dzieci często chorują na AIDS, na inne choroby, dostrzegam ogromny szacunek dla życia poczętego. Tam bardzo trudno było spotkać się z procesem aborcji w tym kraju, gdzie byłem, w Zambii. I można byłoby tutaj powiedzieć, że państwo polskie powinno uczyć się od krajów afrykańskich, jak bardzo ważnym elementem jest życie każdego człowieka, każdego dziecka. Wiadomo, jesteśmy w Unii Europejskiej. Jako Polska, kraj chrześcijański, powinniśmy z tej Unii wybierać te największe wartości. Dostrzegamy przede wszystkim, że obok nas znajdują się państwa jak Niemcy, jak Holandia, gdzie w Holandii oprócz aborcji również pojawia się problem eutanazji. I my jako chrześcijanie powinniśmy w swój własny kraj te wartości wprowadzać. Powinniśmy bronić życia poczętego, powinniśmy zająć się również ludźmi starszymi, ponieważ jestem także wolontariuszem Domu Opieki Społecznej w Bydgoszczy i tych ludzi starszych jest coraz więcej. Jest to problem dość poważny, ponieważ ludzie w rodzinach wysyłają swoich rodziców do takich domów. Jest to oczywiście przejaw braku miłości, przejaw braku szacunku do życia i młodego, i starszego. I myślę, że najważniejszym takim elementem będzie rodzina, która kształci wśród dzieci przyszłych rodziców, także szkoła, także kościół, wspólnoty, które w kościele powstają. I myślę, że powinniśmy tak naprawdę być na wysokim poziomie, aby te zadania, które dzisiaj Kościół w XXI wieku nam stawia, abyśmy mogli je wykonywać i wypełniać. Wiem, że to nie będzie bardzo łatwym procesem, ponieważ jak dostrzegamy, szatan cały czas działa i niszczy w nas ten najważniejszy zaczątek życia. Często pojawiają się problemy typu gwałty na bardzo młodych dziewczynach i to na pewno ten problem jest istotny dla tych osób, bo my trudno jest oczywiście mnie wczuć się w sytuację młodej dziewczyny, która ma lat 15 i została zgwałcona i co ma wtedy zrobić, wtedy kiedy jest w ciąży. Myślę, że to jest największa wartość, która istnieje wśród rodziców tej dziewczynki. Powinni ją wspierać, pomagać i dążyć do tego, aby to dziecko małe, które się w niej kształci, aby po prostu się narodziło i aby funkcjonowało. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, Dominiku, z Bogiem. Mieliśmy dwa głosy dziewcząt, teraz chłopaka.
O, bardzo konkretny męski głos. Cieszę się, że mężczyźni tak jasno mówią o życiu. Proszę Państwa, to jest właśnie nadzieja nas, już starych obrońców życia, że nowe pokolenie ma już inną wrażliwość. Oczywiście ta wrażliwość jest jeszcze taka, no jak to młodzieżowa, która musi dorosnąć, okrzepnąć, bo problem ochrony życia to jest ogromny problem i bardzo trudny problem. Jak tutaj podkreślałem, że szatan jest zabójcą i kłamcą, tak de facto problem zabójstwa, które nazywa się eufemistycznie aborcją, to jest problem walki Boga z szatanem, albo szatana raczej z Bogiem, prawda? Że szatan, który jest wrogiem Boga, wrogiem życia, on na wszystkie swoje sposoby próbuje ten rodzaj śmierci promować. I jeszcze raz podkreślę, sami tu nic nie zrobimy. Człowiek jest bezradny wobec ataku złego ducha. Tylko w współpracy z Panem Bogiem może mieć jakiś sukces. Oczywiście mieć w cudzysłowie, bo wiemy, że wszystko dobro pochodzi od Pana Boga.
Panie inżynierze, wszystkie linie sygnalizują, że młodzi chcą rozmawiać.
Proszę, no to bardzo, będziemy rozmawiać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca, pozdrawiam gości, pana doktora. Pozdrawiam także wszystkich słuchaczy. Chciałabym powiedzieć, że ja nie, jakimś czasie temu dostałam od mamy prezent. Były to kasety magnetofonowe z nagranymi konferencjami prasowymi pana profesora Bernarda Natansona, który w 1996 roku był w Polsce. Przybył na zaproszenie Radia Maryja Amerykanin. I nakręcił m.in. film Niemy krzyk, który ukazuje zabójstwo dziecka w łonie matki. Ten człowiek przyznał się, że jest odpowiedzialny za około 75 tysięcy sztucznych poronień wykonywanych wprowadzonej przez niego o klinice. I tak on powiedział jedno zdanie. Zabijamy płód, doznaje takich samych cierpień jak dorosły, torturowany skazaniec. Więc człowiek, który na początku zabijał, stał się wielkim obrońcą życia. No i na pewno powinniśmy tak samo jak on bardzo intensywnie bronić życia. Miałam mówić krótko, więc zakończę tylko zdaniem z Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele, ponieważ ty dobrze poznałam dekalog, piąte przykazanie, więc takie jedno zdanie, które dość dobrze zapadło mi w pamięć. Życie ludzkie powinno być chronione z największą troską, a przerwanie ciąży, jak i dzieciobójstwo, powinno być uznane za odrażające przestępstwo. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich serdecznie i dziękuję. Szczęść Boże.
No, proszę Państwa, tutaj wspomniano doktora Natansona, oczywiście bardzo ważny fakt jego nawrócenia, ale to, co on zrobił, nie tylko, że przyznał się do tej zbrodniczej działalności, 50 tysięcy dzieci w jego klinice zabito, to jest niewyobrażalna liczba, ale to, co pozytywnego zrobił, to odsłonił mechanizmy zwolenników aborcji. Myślę tu o jego słynnym przemówieniu w Irlandii w 83 roku, gdzie jako człowiek, który wprowadzał legalizację aborcji w Stanach Zjednoczonych, pokazał, jak się to robiło. Metody. Ja przypomnę tylko. Fałszowanie sondaży. Fałszowanie twardych danych. To znaczy, tak jak on powiedział, wiedzieliśmy na przykład, że wskutek aborcji w Stanach Zjednoczonych umiera rocznie około 200 kobiet, a do mediów podawaliśmy 10 tysięcy i media to drukowały. Amerykańskim, niby wolnym świecie. Proszę zobaczyć, to mój człowiek, który to robił. Nie ktoś tam, co obserwował, tylko ja to robiłem. Karta katolicka, to znaczy odsłonił ten mechanizm atakowania życia poprzez atakowanie Kościoła katolickiego. Druga rzecz, powiedział bardzo jasno, że jako lekarz, jako naukowiec wiem, że życie zaczyna się od momentu poczęcia. I wiem, że zwolennicy aborcji ten fakt próbowali ukryć prawdę o człowieku przed narodzeniem. Więc z uwagi na odsłonięcie mechanizmów, które są w skali świata stosowane, nie tylko w Ameryce, w Polsce to samo się dzieje i w każdym innym kraju, bo to są te same metody, to jego nawrócenie jest bezcenne. Bezcenne, bo dosłownie ja też w Sejmie mówiłem w tym roku o tych mechanizmach, powołując się właśnie na jego świadectwo. I tutaj nikt nie może podważyć, bo jest człowiek autentyczny, dyrektor wielkiej kliniki po doktoracie, no ginekolog, prawda, człowiek światowy, obeznany, umiejący dyskutować z różnymi oponentami. No jak się przywoła to jego wypowiedzi, no to druga strona, jak ja mówię, wypuszcza powietrze, bo nie może już nic odpowiedzieć.
Jest następny telefon, ale proszę o wyłączenie radia pręciutko. Prędko wyłączamy radio. Proszę bardzo.
Jest następny telefon.
Halo?
Wyłączenie radia prędko.
No tak się nie da rozmawiać. No niestety, no. Szkoda, bo to był telefon z Chicago, ale ktoś nie potrafił radia wyłączyć. Proszę bardzo, halo?
Halo?
Tak, słucham.
Niech będzie pochwalony Darek z tej strony.
Jezus Chrystus niech będzie pochwalony przede wszystkim.
Niech
prawda?
Będzie Jezus Chrystus pochwalony.
Nawet.
Ja chciałem się dołączyć do waszej dzisiejszej rozmowy a propos aborcji.
Słuchamy.
No i Darek z tej strony, chciałem powiedzieć, że jestem wielkim przeciwnikiem aborcji, a tutaj w radiu akurat była mowa o tym, że ktoś tam był w Zambii i mają takie podejście do tego, że mamy brać przykład. Troszkę mnie to rozśmieszyło, ale owszem, jest racja, mamy brać przykład każdego dobrego, czy z Zambii, czy to będzie USA, czy nawet Rosja. Jestem za tym, ale jestem przeciwny też aborcji i chciałem się wypowiedzieć, że... Jestem wrogiem aborcji.
No dobrze, dziękujemy bardzo. To tyle. Chyba miałeś tyle do powiedzenia. To tak.
Mamy jakieś nowe głosy?
W tej chwili nie, ale chcemy teraz powrócić do tych słów Ojca Świętego, które już pan inżynier zapowiedział.
Chcę wam powiedzieć wszystkim, a zwłaszcza młodym, nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba zawsze się modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. Nie samym chlebem żyje człowiek i nie samą doczesnością, i nie tylko przez zaspokajanie doczesnych, materialnych potrzeb, ambicji, pożądań. Człowiek jest człowiekiem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym słowem, Bożym słowem, trzeba nie ustawać w modlitwie. Może to być nawet modlitwa bez słów. Niech więc z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają, tutaj albo gdziekolwiek, przemówi to proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najważniejsze, najistotniejsze orędzie.
Proszę Państwa, bardzo dziękuję tutaj koledze operatorowi, że przypomniał to najważniejsze, najistotniejsze orędzie papieża. To jest najważniejsze wezwanie z całego pontyfikatu Jana Pawła II, a jednocześnie wydaje się takie proste. I chciałem go przypomnieć dlaczego. Bo nieprzypadkowo po wygłoszeniu tego zasadniczego, najważniejszego orędzia, to była 7 czerwca 79 Kalwaria Zebrzydowska. Dzień później Jan Paweł II w Nowym Targu wypowiedział zdanie, które zmieniło moje życie i myślę, że sporo rzeczy w Polsce też zmieniło. Mianowicie w Nowym Targu Jan Paweł II tak powiedział. I życzę i modlę się o to stale. Modlę się o to stale. A żeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. I z tych słów papieskich zrodziła się idea krucjaty modlitwy o obronę poczętych dzieci, która jednym z celów miała zniesienie ustawy aborcyjnej. Kiedyśmy ten cel formułowali w maju 80 roku, to wielu nawet dobrych katolików, nie złośliwie, tylko z politowania się śmiało, że to jest niemożliwe. No jak można zmienić ustawę, kiedy nie wolno nic napisać, zdjęcia dziecka nie opublikujesz, nic nie napiszesz, bo wszystko cenzura trzeba, komuniści mocni. Ale myśmy mieli dar wiary, Pan Bóg pobłogosławił i Polska w 93 roku stała się pierwszym krajem na świecie, który w warunkach demokracji odrzucił prawo aborcyjne i wprowadził prawo chroniące życie. W tej chwili martwimy się, w cudzysłowie, pracujemy, modlimy się o to, aby to prawo do życia precyzyjnie wpisać do konstytucji od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. I znowu tutaj mam nadzieję, że będę miał okazję przedstawić taką króciutką informacje o inicjatywie właśnie modlitewnej w tym temacie o zabezpieczenie, wzmocnienie ochrony życia w naszej konstytucji. Ale odbieramy telefony.
Tak, prosimy bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja, moje imię Dariusz, ja dzwonię z miasta Łodzi. To jest bardzo istotne, nie z Łodzi, a z miasta Łodzi. To dla tych, którzy nie znają tego miasta. Ja rozumiem, że to jest audycja o ochronie życia.
Tak jest.
Czyli o aborcji, mówiąc w skrócie. Do ludzi młodych skierowana.
Oczywiście.
Ja Ja chciałbym wyrazić takie swoje zdanie, że w naszym kraju od iluś lat, co najmniej od 12, być może 15, problem ochrony życia, czyli aborcji, jest problemem zastępczym. Po prostu pewni ludzie, nie chcę wymieniać tu pewnych nazwisk, po prostu próbują się wybić na tym problemie. Bo ja nie uważam, żeby w naszym społeczeństwie istniały kobiety młode, starsze, które zaszły w taki lub inny sposób w ciąży, które chciałyby ją usunąć. To okoliczności, które istnieją w naszym kraju, ekonomiczne głównie, lub społeczne, czy mentalne, źle pojęte, zmuszają do tego ludzi, że robią te rzeczy. Że po prostu pozbywają się. Żadna normalna kobieta, nie wiem, czy ktoś mnie słucha, czy nie.
Oczywiście.
Żadna normalna kobieta, która jest w ciąży, nie posunie się do takiego czynu. Nie zobligowana przez jakieś okoliczności i po prostu jest to problem zastępczy, bo nie trzeba się zastanawiać nad tym i nie trzeba bronić tego, czy kobieta jest w ciąży i ona usuwa tą ciążę, tylko zastanawiać się, jakie są przyczyny tego. A przyczyny są różne, bardzo różne. Jest to problem zastępczy, rozdmuchiwany od wielu, wielu lat problem polityczny, który między innymi pan Stefan Niesiołowski zarobił na tym masę pieniędzy, ponieważ raz czy drugi raz był posłem, teraz jest senatorem znów. I to jest problem zastępczy.
To jest pan, wie pan, wielkim optymistą, panie inżynierze, proszę bardzo.
Więc po pierwsze, proszę pana, skala zjawiska zabijania poczętych dzieci w Polsce w ostatnich latach w stosunku do tego, co było w czasach komunistycznych, faktycznie jest nieporównywalna. Ale dosłownie kilkanaście dni temu wygłaszałem taki referat, no nawet prezentowałem raport o wielkości podziemia aborcyjnego w Polsce. I to jest dzisiaj według naszych rzetelnych, udokumentowanych szacunków, to jest 7-14 tysięcy dzieci rocznie nadal ginie w Polsce. Mówię w zakresie podziemia. Legalnie rzędu 200. I teraz, jeżeli zgodzimy się, że życie ludzkie ma ogromną wartość, to proszę mi nie mówić, że ratowanie życia 10 tysięcy dzieci jest problemem zastępczym, bo ja się z tym absolutnie nie zgodzę. Oczywiście my, obrońcy życia, wiemy, że wiele przyczyn składa się na tą decyzję kobiety o zabiciu swojego nienarodzonego dziecka. I jest wiele przyczyn, które należy eliminować, ale powiedzmy sobie jasno, że w ostatecznym momencie podejmuje decyzję kobieta, jej najbliższa rodzina. I teraz trzeba tak ukształtować opinię publiczną i oczywiście ukształtować także pomoc materialną dla tych kobiet, żeby do tych dramatycznych decyzji nie dochodziło. Ja powiem tak, pan jest chyba młodym człowiekiem. Ja pamiętam dokładnie moją młodość, właśnie to liceum w Jaworznie. Mnie wtedy truto umysł. Truto umysł. Ja mówię, będę chciał znaleźć te gazety, bo to w Jagiellonce w Krakowie znajdę. Kiedy pisano masowo, że usunięcie, to się nazywa przerwanie ciąży, czy usunięcie ciąży, to jest nic. To jest usunięcie bezkształtnej masy, galaretki, to jest tak, wyrwanie zęba. Pisano tak w milionach egzemplarzy. Jeżeli to jest nic, to nie będziemy pracować, żeby nic eliminować. Droga do poprawy sytuacji zawsze wierzy przez pierwsze zdefiniowanie problemu w prawdzie. I teraz, jeżeli społeczeństwo zobaczy, że to jest zbrodnia, że to jest wielkie zło, zło dla tego, śmierć dla dziecka, zło dla kobiety, zło dla rodziny, zło dla państwa, to wtedy podejmie wysiłek, żeby to zło eliminować. Ale żeby do tego doszło, musi być pobudzona świadomość, musi być dobre prawo, bo ono bardzo mocno kształtuje konkretne postawy i konkretne decyzje ludzkie. A absolutnie nie zgodzę się, że temat zastępczy. A co do kariery niektórych polityków? Proszę pana, czy pan wie, w jakim kraju my żyjemy? Proszę pana, mówię, dwa tygodnie tego zrobiono ze mnie dyletanta, prawda, o mało nie fanatyka. Trzy miesiące temu ideologa chorego, prawda, to podają stwierdzenia w Sejmie, posłów wobec mnie, bo dlaczego? Bo ja bronię życia. Jak ja bym chciał robić karierę, czy pan X, to ja bym był, prawda, pro homo, pro coś tam i wtedy bym miał dostęp do, nie do, przepraszam, z całym szacunkiem, ukochanego Radia Maryja czy Telewizji Trwam, tylko do stacji komercyjnych, prawda, nie jednej, nie drugiej, nie trzeciej, prawda, a ja mówię, modlę się, żebym kiedyś mógł powiedzieć nieco prawdy o ochronie życia w pierwszym programie Telewizji Polskiej, bo raz byłem dwie minuty, prawda, a wiedzę mam, powiem, nieskromnie sporą.
Wspomniałem tutaj o naiwności, bo naiwnością jest również sądzić, że poprawa warunków gospodarczych czy sytuacji materialnej rodziny rozwiąże problem celem przerywania ciąży, zabijania dzieci nienarodzonych.
Absolutnie
że rzekomo miałaby zmuszać ludzi do popełniania aborcji, ich trudna sytuacja materialna.
No, niekiedy ona sprzyja. Natomiast, proszę Państwa, mówiliśmy na początku, najbogatsze państwo na świecie, Stany Zjednoczone, zabija 9-miesięczne dzieci. Tak? Bogata Szwecja ma zarejestrowanych aborcji u nieletnich, podrazem tylko u nieletnich, rzędu 6 000 rocznie. Prawda? Niemcy, super bogate, prawda, trząsą Europą, 200 000 rejestrowanych aborcji rocznie. I tam są warunki materialne, o których my marzymy i tak nam mówią politycy za 20-30 lat. Ja nie lekceważę warunków materialnych. One mogą być niekiedy takim dodatkowym bodźcem, prawda, czy takim elementem tej decyzji przeciw życiu, ale na pewno nie decydują o w tej skali zjawiska, które my mamy dzisiaj, choćby te właśnie wspomniane podziemiu 7-14 000 zabójstw nienarodzonych dzieci. I natomiast ja jeszcze raz podeprę się autorytetem Jana Pawła II. I oczywiście to były inne czasy, zjawisko było z wielkim nasileniem, ale kardynał Karol Wojtyła w 1974 roku, no, 40, prawda, 30 lat temu, powiedział oficjalnie: najboleśniejszą raną Kościoła i narodu jest zabijanie narodzonych dzieci. I proszę Państwa, broniąc życia, musimy pamiętać, ile dobra współtworzymy. Bronimy życia tego dziecka, bronimy sumienia ojca, matki, bronimy zdrowia psychicznego, fizycznego kobiety, bo po aborcji są te konsekwencje bardzo przykre. Leczymy najboleśniejszą ranę Kościoła w Polsce. Proszę Państwa, ja tu powiem, no to co w tej chwili zaczyna się pomału realizować i to był mój cel na początku mojej działalności. Zatrzymać falę śmierci to jest raz, ale drugie, powiedzmy sobie tuż pod koniec tej audycji, wprawdzie po świętych męczennikach, dzieciątkach z Betlejem, myśmy jako katolicki naród, mając takich przywódców jak Wojtyła ukochany Wyszyński, prawda, myśmy zabili 20 milionów dzieci. Minimum, mówię, minimum, bo już niektórzy mówią więcej, ja już to najniższy szacunek podaję. I teraz my musimy doprowadzić do wielkiej akcji ekspiacyjnej narodu. To nie może być tak, że myśmy wyeliminowali to zło, oczywiście jeszcze nie do końca, i mówimy, koniec, prawda, sprawy nie ma. Jest sprawa między nami, jako katolickim narodem, a Panem Bogiem. Bo tak jak Ojciec Święty, nie mówiąc o sytuacji w Polsce, ale generalnie o niszczeniu życia przed narodzeniem, powiedział, to jest bardzo często grzech społeczny. To znaczy w tym rozumieniu, że za tą decyzję kobiety, która jest ostatnim elementem tego ciągu decyzyjnego, odpowiadają i politycy, ustawodawcy, media, właśnie ci od ekonomii, którzy nie potrafią stworzyć tych minimum przynajmniej warunków egzystencji tej rodzinie. I dlatego my wszyscy musimy pomału dojrzewać do takiej wielkiej akcji, że zaprzestanie się tej zbrodni, ale pójdziemy krok dalej, konieczny krok dalej, że będziemy prosić Pana Boga o przebaczenie, o miłosierdzie. I tu jestem wdzięczny ogromnie Radiu Maryja i Telewizji Trwam za to, co się stało w tym roku w krakowskich Łagiewnikach, w Światowym Centrum Miłosierdzia Bożego. Może pamiętają niektórzy, prawda, 27 kwietnia tego roku, w 50. rocznicę tej uchwalenia tej zbrodniczej ustawy aborcyjnej, mieliśmy wspaniałą mszę, wielkie nabożeństwo. Przewodniczył kardynał Dziwisz, kazanie głosił biskup Albin. Właśnie w Centrum Miłosierdzia Bożego w Krakowie, w Łagiewnikach, prosiliśmy Pana Boga o przebaczenie za to. No cośmy zrobili? No znowu powiem jak inżynier, kochani. Mówiłem to za komuny, powiem tu, prawda? Gdybyśmy myśleli. Mieliśmy w czasach komunistycznych po jednej stronie prawo Boże, nie zabijaj. Jako ludzie wierzący powiem do końca. Prawo najlepszego ojca, miłującego ojca, sprawdzonego przyjaciela naszego narodu co najmniej od 1000 lat, prawda, bośmy przyjęli chrzest. Po drugiej stronie cośmy mieli? Prawa hitlerowskie i stalinowskie, dwóch największych ludobójców. I wybraliśmy 20 milionów razy, prawda, prawa Hitlera i Stalina, a odrzuciliśmy prawo Boże. Zastanówmy się, co się stało. No i my musimy blokować tą zbrodnię w tej już szczątkowej postaci, może nie szczątkowej, ale zredukowanej postaci, którą mamy dzisiaj w Polsce jeszcze, ale musimy już myśleć o przeproszeniu Pana Boga za ten dar masowego dzieciobójstwa, który miał miejsce w naszym narodzie, katolickim narodzie, któremu Pan Bóg dał takich przywódców w Kościele.
Myślę, że na ten akt również konstytucyjny też można popatrzeć w takim wymiarze, prawda? Że jest
oczywiście,
on także jakiś.
Że ja Państwu powiem tak, my, Pan Bóg, ja właśnie Miłosierdzie Boże, dzienniczek siostry Faustyny, właśnie pokazuje, że Pan Bóg okazuje szczególne miłosierdzie grzesznikowi czyniącemu pokutę, uznającemu swoją winę. I teraz my, kochani, możemy z tego bezprawia hitlerowsko-stalinowskiego wyjść na pierwsze miejsce w świecie, bo kiedy zawalczymy, a będę prosił o to i o modlitwę i o działania obywatelskie, kochani, jeżeli by się to udało, a ufam, że się uda, będziemy pierwszym krajem na świecie, który będzie miał wpisane w konstytucję ochronę życia od momentu poczęcia aż po naturalny kres. I ja mówię, i tak powinno być, bo kto miał papieża Jana Pawła II? On nas uczył. Od jego działalności, kiedy był zwykłym kapłanem, wikarym koło mnie na Politechnice, prawda, u świętego Floriana, poprzez jego całą, prawda, posługę w Kościele katolickim aż w Watykanie, on nas wszystkich uczył i myśmy powinni być pierwsi, którzy zrealizujemy jego wielkie wezwanie o ochronę życia.
Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie. Obronić dla siebie i dla innych.
Hymn Chryste, tyś dniem pełnym blasku w tomie pierwszym na stronie 923, w wydaniu skróconym na stronie 1167. Psalmodie, czytanie z Apokalipsy i modlitwę tekstów po drugich niż porach niedziel i uroczystości w tomie pierwszym na stronie 929, w wydaniu skróconym na 1175. Responsorium i pieśń Symeona w tomie pierwszym na stronie 931, w wydaniu skróconym 1169 i antyfona końcowa Matko Odkupiciela w tomie pierwszym na stronie 925 i w wydaniu skróconym 1171.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy dzisiejszego dnia, za zaniedbania, a również jeśli w tym kontekście dzisiejszej audycji pomyślmy także o naszej wrażliwości na dar życia. Pomyślmy także o tym, co robimy. Czy rzeczywiście wystarczająco dużo czynimy, aby życie było chronione od poczęcia do naturalnej śmierci? Czy z odwagą tę prawdę ewangeliczną staramy się głosić w naszym otoczeniu, w naszych środowiskach? Czy nie ulegamy tutaj lękowi? Czy innym czynnikom, które powstrzymują nas przed tym odważnym świadectwem na rzecz życia? Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę zmurzonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal z osadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwoli z sidła myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukaże mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a Jego imię na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama nakarmiła Twego Stworzyciela.
Panno, przedtem i potem świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi. Serdecznie dziękujemy uczestnikom naszego spotkania Czasu Wzrastania, panu inżynierowi Antoniemu Ziębie oraz Agnieszce i
Marlenie,
oczywiście, przepraszam.
Również tak. Dziękujemy za zaproszenie i za udział w tak ciekawej dyskusji. Ja to może przy okazji chciałabym pozdrowić, oprócz tego, że pozdrawiam moją dwójkę dzieci, Agatkę i Kubusia.
Grzecznie śpią. Nie
mam nadzieję, że się grzecznie, to chciałabym też serdecznie pozdrowić mojego męża, szczególnie dlatego, że dzisiaj ma urodziny.
No pięknie, serdecznie również pozdrawiamy. Marlenko.
Ja pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół ze wspólnoty, a szczególnie Tomka, który jest na nocnym dyżurze. Dziękuję.
I pewnie słuchał nas.
Może tak.
Świetnie. Pan inżynier, kogoś jeszcze
pozdrawiam? No ja, proszę Państwa, bym wszystkich obrońców życia, tych już weteranów, tak jak dziadek Antoni, inżynier, ale szczególnie pozdrawiam te, ja powiem po inżyniersku, młode kadry, które słyszę, że się budzą do czynu. I jeszcze raz podkreślę, kochani, jeżeli chcecie jakiekolwiek dobro osiągnąć, a już szczególnie to wielkie dobro w dziele obrony życia, to budujcie na fundamencie modlitwy. Pamiętajcie, 7 czerwca 1979 roku, Kalwaria Zebrzydowska. Jan Paweł II wygłasza najważniejsze wezwanie, najistotniejsze orędzie, wezwanie do modlitwy i tak powiedział, poprzez modlitwę kształtujcie swoje życie. To będzie dobre życie, twórcze życie i żebyśmy mogli kiedyś spokojnie je po ludzku zakończyć, a na tamtym świecie zobaczymy, jak nas Pan Bóg osądzi i może jakieś te uratowane dzieci nas pozdrowią, uratowane sumienia matek, to jest bardzo ważne. Kochani, jak zaczynałem obronę życia, to byłem bardzo mocno skoncentrowany na dziecku. A z czasem, teraz już jak już, prawda, mi z górki leci, to nie wiadomo tam ile, ale już wyraźnie z górki, to coraz bardziej myślę i rozważam sytuację matki. Że jak się uda matkę powstrzymać przed tym tragicznym krokiem, to jest no wielkie dobro, prawda? Uratowane sumienie ludzkie w tak ważnej sprawie, to jeszcze raz mówię tu symbolicznie matka, ale przecież matka, ojciec, lekarz, pielęgniarka, a niekiedy właśnie teściowie, dziadkowie. Więc to myślę, że jest ogromne dobro, przy którym my współpracujemy z łaską Bożą, wymodloną właśnie na kolanach poprzez modlitwę ufną, wytrwałą, a naszej konkretnej dzisiejszej sytuacji, młodych, nie tylko młodych, proszę, módlmy się o ten konieczny, potrzebny zapis naszej konstytucji, doprecyzowanie, żebyśmy mieli od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, będzie to wielkie zwycięstwo znowu tych obrońców życia budujących na współpracy z Panem Bogiem, dawcą życia, stwórcą każdej istoty ludzkiej.
Dzięki serdeczne, tak.